Wizja przyszłości cyfrowego świata i mediów to jest temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych i podejmować go będziemy z naszymi gośćmi. W naszym studio witamy panią dr Ilonę Nowosad, prodziekan i kierownik Katedry Instytutu Informatyki Medialnej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Szczęść Boże, witam państwa serdecznie.
Panią dr Klaudię Rosińską, specjalistkę do spraw dezinformacji, również wykładowcę Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Dobry wieczór.
Pana magistra inżyniera Adama Szalacha, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.
Szczęść Boże.
Oraz Krystiana Lachora, studenta Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.
Szczęść Boże, witam.
Wizja przyszłości. Żeby powiedzieć o przyszłości, tak naprawdę trzeba najpierw powiedzieć o teraźniejszości, a tak jak w zwyczajowych tego typu dyskusjach jest, najpierw trzeba ustalić pewne pojęcia. Jeżeli chcemy mówić o cyfrowym świecie, to tak naprawdę o czym chcemy mówić, pani prodziekan?
Tak, to pojęcie towarzyszy nam już od dłuższego czasu i zaczyna przybierać taki właściwie już, można powiedzieć, slogan. Posługujemy się tym pojęciem cyfrowy świat, mówiąc między innymi też na świat urządzeń komputerowych, ale dla nas ten cyfrowy świat zmienia się bardzo dynamicznie, odkąd pojawiły się możliwości przesyłu, transmisji danych na odległość. Cyfrowość dla nas oznacza również komunikację zdalną, komunikację na odległość, możliwość korzystania z usług cyfrowych, czyli takich, które dostarczane są właśnie poprzez różnego rodzaju systemy komputerowe, systemy sieciowe. Wiadomo, że te sieci komputerowe również ewoluują na przestrzeni czasów. Jeszcze niedawno mieliśmy do czynienia z sieciami komputerowymi, które były oparte na przewodach, na kablach. W tej chwili bardzo intensywnie przenieśliśmy się do tak zwanej chmury, gdzie korzystamy już z połączeń Wi-Fi, czyli internetu bezprzewodowego. Uwolniliśmy się w dużej mierze od pomieszczeń, w których te komputery wcześniejsze funkcjonowały i były poniekąd przypięte do ściany tymi właśnie przewodami. W tej chwili nosimy już takie mikrokomputery w swoich kieszeniach i swobodnie przemieszczając się po świecie w naszej codzienności, korzystamy z tych dobrodziejstw właśnie cyfrowego świata, chociażby właśnie sprawdzając pogodę, komunikując się z naszymi bliskimi, załatwiając różnego rodzaju sprawy zakupowe w sklepach online, korzystając z bankowości elektronicznej, rezerwacji, chociażby też właśnie czy to w kinie, czy w samolocie. Cyfrowy świat generalnie jest dla nas takim, no można powiedzieć już, nawet większą przestrzenią życiową niż ten świat rzeczywisty. To się poniekąd już staje rzeczywistością. Dla młodej generacji czas spędzany w tymże internecie stanowi już znakomitą większość ich codziennego funkcjonowania. Oni, generalnie młodzi ludzie właśnie, no ta elektronika, ten content tak zwany właśnie cyfrowego świata pochłania ich w może i w zbyt dużej mierze, co należy oczywiście uważać też za no jakiś trend niepokojący. I tutaj oczywiście trzeba znaleźć dobry balans, żeby ten cyfrowy świat nie stał się dla nas więzieniem.
No właśnie, ale tutaj rodzi się zaraz pytanie, bo jest wielu zwolenników teorii, która mówi o tym, że wirtualna rzeczywistość wcale nie jest rzeczywistością tą alter, tą drugą rzeczywistością, tylko jest rzeczywistością dla nas już realną, bo o ile ja na przykład mogę powiedzieć, że pamiętam czas bez internetu, pamiętam czas bez telefonu, który był wszędzie i był takim elementem nieodłącznym życia, o tyle już na przykład chociażby nasz gość w studio, czyli student Akademii Kultury Społecznej Medialnej, pan Krystian, no już chyba takiego świata nie zna. Dla niego rzeczywistość z telefonem, czy rzeczywistość z komputerem, z internetem, nie tak rozwiniętym jak dziś, ale jednak była rzeczywistością chyba codzienną.
No to się zgadza. Sam po sobie mogę powiedzieć, że dzisiaj my jako ta współczesna młodzież no korzystamy z telefonów, korzystamy z komputerów i jest to dla nas narzędzie tak naprawdę nieodłączne na co dzień. nie ma takiego dnia, gdzie byśmy powiedzmy na tego telefonu nie zabierali, bo w telefonie mamy plan zajęć, mamy plan pracy, mamy różnego rodzaju zadania. Łączymy się nieraz też w różnego rodzaju zajęciach z wykładowcami i wydaje mi się, że ten świat zmienia się i my jako, powiedzmy, no ta współczesna młodzież też musimy się zmienić, musimy się dopasować, dostosować, nauczyć się pewnych umiejętności, no właśnie, którym daje ta informatyka medialna właśnie na kierunku u nas na Akademii Kultury Społecznej Medialnej, gdzie nabywamy te umiejętności, żeby później, kiedy wyjdziemy już na rynek pracy, no móc, jakby to powiedzieć, ten rynek pracy zadowolić, czy powiedzmy go tak jakby uzupełnić w te brakujące zawody, te nowe zawody, które dopiero teraz się kształtują jako zawody przyszłości.
To jest bardzo ciekawy wątek, do którego chciałbym jeszcze sięgnąć w późniejszej części naszego programu, ale pani Klaudio, mam takie pytanie związane właśnie jeszcze cały czas trwając w tej kwestii rzeczywistości. Ten cyfrowy świat również mediów, bo media bardzo mocno weszły w ten świat cyfrowy, to już nie jest kwestia tylko i wyłącznie gazety czy radia analogowego, ale już bardzo mocno internet, już bardzo mocno telewizja, właśnie ta internetowa. Czy to może stać się dla nas drugi świat, czy bardziej cały czas musimy pamiętać o tym, że jest to tylko i wyłącznie narzędzie?
Prawdę mówiąc, ja jestem, mam takie przekonanie, mam takie zdanie, że w tym momencie już właściwie nie możemy się nad tym zastanawiać, bo faktem jest, że to są światy równoległe, a nawet światy, które w jakiś sposób są ze sobą kompatybilne, czy też wpływają na siebie. Najlepszym tego typu przykładem są właśnie media informacyjne, ale też wszelkie media, również te rozrywkowe, które w internecie znajdują swoich odbiorców, a ci odbiorcy potem w jakiś sposób w realnym świecie komunikują się na ten temat, przeżywają różne emocje, czasami nawet decydują na podstawie różnych informacji o ważnych życiowych sprawach. Stąd chyba trudno byłoby w tym momencie właśnie tego rozwoju, o którym powiedziała pani dziekan, mówić, że są to światy rozłączne. Z drugiej jednak strony są to światy, które nie do końca jeszcze w tym momencie rozwoju zarówno technologicznego, jak i społecznego, nie do końca się jeszcze potrafią ze sobą zgrać. To znaczy część właśnie społeczeństwa nie rozumie świata cyfrowego i ta część niestety zostaje gdzieś tam w tyle albo zostaje często przez ten świat wchłonięta właśnie w taki negatywny sposób i wykorzystana. A druga część, ta taka powiedzmy, która z kolei jest bardziej entuzjastyczna w stosunku do tego cyfrowego świata, czasami paradoksalnie nie potrafi odpowiednio jakby funkcjonować w tym świecie realnym i jakby wykorzystywać tej wiedzy do dobra. To są często bardzo takie specjalistyczne osoby, które gdzieś tam czasami mają nawet może trudności w komunikacji interpersonalnej, czyli z żywym człowiekiem, a dużo lepiej czują się właśnie w komunikacji z komputerem, który powiedzmy w takiej zero-jedynkowej, w takim systemie informatycznym, w tej zero-jedynkowej komunikacji wydaje im się prostszy. I teraz myślę, jesteśmy w takim etapie, gdzie tacy ludzie, którzy życzą dobrze światu, starają się te dwa światy w jakiś taki mądry sposób ze sobą połączyć i skomunikować, tak aby właśnie one nie wpływały destrukcyjnie na siebie, ale aby zaczęły ze sobą odpowiednio współgrać i aby te umiejętności przenosić z jednego świata do drugiego. Czy może właśnie nie używając tych terminów, aby stworzyć taki właśnie po prostu świat, który będzie łączył zarówno umiejętności cyfrowe, jak i te interpersonalne w świecie rzeczywistym.
Tylko ta rzeczywistość łączenia tych dwóch światów jest niezwykle trudna, bo chyba ten przeskok cywilizacyjny, który się dokonał przez ostatnie, no powiedzmy, 20 lat, jest tak niesamowity, że od telefonów z dwukolorowym wyświetlaczem i w którym największa, jakby to powiedzieć, największym sukcesem były polifoniczne dzwonki, tak, albo największą atrakcją było to, że można było zagrać w prostą gierkę, ewentualnie, no właśnie telefon służył do dzwonienia. paradoksalnie, doszliśmy do sytuacji, w której, no tak jak pani dziekan przed chwilą powiedziała, mamy w kieszeni tak naprawdę komputery, których tak naprawdę pionierzy informatyki nawet sobie nie mogli wyobrazić, bo kiedy dzisiaj oglądamy takie archaiczne filmy, jak na przykład, nie wiem, Akademia Pana Kleksa, tak? I część, która mówi o podróży w kosmosie i gdzie jest mowa o jakichś tam, prawda, wielkich komputerach, przez które dzieci się uczyły albo dokonywały jakichś innych rzeczy. Dzisiaj tak naprawdę to wszystko mieści się w mojej kieszeni i mam kontakt z całym światem. W każdej chwili mogę zadzwonić czy połączyć się z moim współbratem w Argentynie, w Brazylii, w Rosji czy w Stanach Zjednoczonych, nie ma najmniejszego problemu. I z drugiej strony to jest to pokolenie młode, albo powiedzmy jakoś tam bardziej otwarte. A z drugiej strony mamy pokolenie, no nieco, tak mówiąc kolokwialnie, posunięte w latach, które z jednej strony też stara się dogonić, ale też wielu jest takich, którzy są zamknięci na tę technologię i widzą w niej tylko i wyłącznie zło. Panie Adamie, jak to pogodzić ze sobą?
Znaczy, ja powiem tak, że odnosząc się do tego, co zostało już tutaj powiedziane. Pierwszy komputer otrzymałem w drugiej połowie lat 90. i z nostalgią jakoś wspominam dźwięki modemu 56-kilobitowego i tych prekursorów współczesnego internetu. Ojcze, no nie nadążamy wszyscy. I to nie jest tak, że to dotyczy się tylko i wyłącznie, powiedzmy tak, starszego pokolenia. Ojciec mówi o komputerach, które mamy w kieszeni, pójdę dalej, bo ja mówię o komputerach, które mamy na przykład na ręce. To już są smartwatche, które mocą obliczeniową na chwilę obecną przewyższają po stokroć wszelkiej maści pierwsze komputery, z którymi mieliśmy do czynienia. Odnosząc się do słów pani doktor, która wskazała ten pewien taki dysonans pomiędzy ludźmi żyjącymi w rzeczywistości i mającymi problem z odróżnieniem, znaczy dostosowaniem się do tej rzeczywistości wirtualnej i całkowitego przeciwieństwa, czyli osób, które gdzieś mają problem z odnalezieniem się w rzeczywistości dnia codziennego. Tutaj też jest dosyć istotna sprawa, dlatego że mamy szum informacyjny. Bardzo duży szum informacyjny, informacje niesprawdzone i wielokrotnie pojawia się problem tego, że osoby, które, w szczególności młodzież, która jest bardzo mocno zapatrzona w świat wirtualny, nie tyle ma problem z oceną rzeczywistości, ale też przede wszystkim z odróżnieniem dobra od zła. Kolejna rzecz to jest dezinformacja, o której już tej chwilę temu wspomniałem. Zauważmy, że 20-30 lat temu, jeżeli chciało się obejrzeć film, to szykowaliśmy się na ten film cały dzień. Zamawialiśmy bilet, czekaliśmy na wieczór, wychodziliśmy do kina i jeśli nie kilka godzin, to nawet kilka dni danym filmem żyliśmy. 10 lat temu filmy zostały skrócone. Proces naliczania reklam w internecie spowodował to, że filmiki stały się krótsze. 10-15-minutowe i z tego czerpaliśmy informacje. A na dzień dzisiejszy rekordy biją filmiki, które trwają 10 sekund, 20 sekund. I w tym momencie okazuje się, że 15-sekundowa wypowiedź na krótkim filmiku może powodować, że ktoś w jakimś temacie wyrobi sobie zdanie. Teraz jest pytanie, czy jest to dobre.
No właśnie, chwileczkę, teraz prosimy bardzo.
Ja jeśli mogę, to chciałabym tutaj dołożyć jeszcze jedną ważną rzecz z tym związaną, a mianowicie to, że jak się szykowaliśmy na film i to, że potem o tym filmie rozmawialiśmy, wynikało z tego, że wszyscy oglądali ten sam film. A współcześnie w internecie cały problem w ogóle z ekosystemem mediów internetowych jest taki, że każdy ogląda co innego. Każdy dostaje specjalnie do niego dostosowane poprzez algorytmy wyszukiwania informacje, które niekoniecznie dotrą do jego kolegi czy koleżanki, czy współrozmówcy. I w związku z tym ten świat, ta przestrzeń cyfrowa czy przestrzeń internetowa, ona zasadniczo, jej największym problemem w kontekście informacyjnym jest to, że każdy ma trochę własny świat informacyjny, a jeżeli każdy ma własny, to tak bardzo trudno jest znaleźć tą wspólną płaszczyznę porozumienia, czy też właśnie w ogóle skonfrontowania tego świata z innymi. I w tym dezinformacja upatruje największej siły, a mianowicie właśnie w zamykaniu poszczególnych osób w takich bańkach informacyjnych. To jest już taki powszechny dosyć termin, ale nie każdy go właściwie rozumie.
No właśnie, pani doktor, czy jest taka możliwość, żeby też no tutaj jakby nie patrzeć, posiać troszeczkę takiego niepokoju i wytłumaczyć naszym słuchaczom, wytłumaczyć nam, na czym polega właśnie ten algorytm i na czym polega ten dobór treści, które pojawiają się chociażby na naszej, w naszej wyszukiwarce, kiedy szukamy podstawowego hasła, wiemy, że mnie wyskoczy inny wynik niż na przykład komukolwiek tutaj obecnemu w studiu.
No, ja oczywiście wytłumaczę to tak prosto, ponieważ ja nie jestem informatykiem, ale rzeczywiście te algorytmy wyszukiwania, one uczą się oczywiście dzięki sztucznej inteligencji tego, co my lubimy, co my preferujemy. Od powiedzmy kolorów, po kuchnię, którą lubimy, aż właśnie po informacje, które często klikamy, które często sprawiają nam przyjemność, jeżeli je czytamy. Algorytmy na tej podstawie profilują jakiś tam obraz naszej osoby i do tego obrazu za każdym kolejnym wyszukiwaniem dostarczają informacji, które wydaje się, że będą nam odpowiadały i bardzo często bardzo nam odpowiadają. Zatem klikamy ponownie, klikamy jeszcze więcej, klikamy jeszcze chętniej, no bo są to treści, które emocjonalnie nam odpowiadają, to nie są treści, które gdzieś tam krytykują nasze poglądy lub konfrontują nas z innymi możliwościami interpretacji rzeczywistości. Stąd ta bańka właśnie w chmurze, ta bańka cyfrowa, bańka informacyjna zamyka nas na możliwość w ogóle nawet zdobycia informacji o jakiejś rzeczywistości, o jakimś zdarzeniu, bo algorytm może zwyczajnie uznać, że no, nie będziemy tym zainteresowani, a może to się okazać, że to będzie zdarzenie, które by, jakoś bardzo by zmieniło nasze spojrzenie na rzeczywistość.
A czy może być taka, przepraszam, sytuacja, że ktoś nam specjalnie zablokuje jakąś treść, żeby ona do nas nie dotarła?
To znaczy pewnie tak na poziomie indywidualnym, czyli żeby nie dotarła do jednej konkretnej osoby, to będzie to trudne i chyba takie niepraktyczne z perspektywy tych gigantów medialnych. No ale mogą być oczywiście treści, które będą miały celowo zmniejszone zasięgi, bo będą, załóżmy, stanowiły jakąś treść niepoprawną politycznie lub będą wprost po prostu blokowane w mediach społecznościowych lub portalach, ale to bardzo często jest no, zależne już od polityki danego portalu czy danego profilu, więc to też nie jest tak, że to jest właśnie wpisane w tą bańkę informacyjną, tylko to już bardziej jest wpisane w taką politykę informacyjną danej organizacji. Natomiast ja chciałabym tutaj w kontekście dezinformacji zwrócić zwłaszcza uwagę na to, że te bańki informacyjne bardzo bazują na naszych emocjach, czyli na czymś, co z kolei dezinformacja bardzo zręcznie wykorzystuje po to właśnie, żebyśmy racjonalnie nie zobaczyli tej niespójności. I teraz wyobraźmy sobie, że jakiś użytkownik, taki nie do końca świadomy funkcjonowania algorytmów internetowych, klika sobie na jakieś nieznane źródło, po prostu wyświetliło mu się coś, wpisał jakieś hasło w wyszukiwarkę, wyświetliło mu się, klika, czyta, no stwierdza, że tak w sumie no coś tam piszą ciekawego. Algorytmy już sobie zapamiętują, że kliknął w to źródło, więc dobierają mu podobne źródła. Jeżeli to jest źródło niesprawdzone, jeśli to są strony, które są jakby pseudoinformacyjne lub w ogóle nierzetelne czy dezinformacyjne, to proszę zobaczyć, że ten człowiek dostanie jeszcze więcej podobnych stron, czyli de facto zostanie otoczony bańką dezinformacyjną zamiast bańką informacyjną. Stąd tak niebezpieczne jest to funkcjonowanie takie nieświadome w cyfrowym świecie i wydaje się, że dlatego tak ważne jest, żeby każdy z nas starał się te kompetencje cyfrowe poszerzać i dokształcać się w tym obszarze, bo chyba nie jest to już czas na mówienie, że mnie to nie dotyczy, bo niemalże każdy z nas, nawet jakiś wielki sceptyk, kiedykolwiek wpisał coś w wyszukiwarkę i próbował odnaleźć jakieś rzeczy. Więc myślę, że w tym kontekście nie unikniemy tego uczenia się tej nowej technologii, chociaż oczywiście każdy z nas ma własne możliwości i pewnie każdy będzie te możliwości w różny sposób mógł kształtować, ale z pewnością jest to ogromne wyzwanie edukacyjne i nad tym musimy pracować, żeby poszerzać to spektrum możliwości poszczególnych osób w internecie.
Na pewno niesamowitym skokiem takim no, cywilizacyjnym i jednak potężnym skokiem w tę rzeczywistość cyfrową stała się dla nas niedawno miniona pandemia. Bo był to moment, kiedy nagle z takiego maksimum dla wielu możliwości cyfrowej, jakim było zapłacenie za zakupy kartą albo właśnie telefonem, tudzież wypełnienie jakiegoś formularza przez internet, nagle okazało się, że przez internet można pracować, nagle okazało się, że przez internet można robić zakupy, można prowadzić lekcje, można prowadzić wiele innych rzeczy i coś, co do tej pory kojarzyło nam się tylko i wyłącznie z filmem czy tam z bajką Jetsonowie, teraz nagle okazuje się, że wszystko można zrobić przez internet. Weszliśmy w tak naprawdę ten wirtualny świat po uszy.
Tak, ta transformacja cyfrowa zdecydowanie przyspieszyła w okresie pandemicznym. To wynikało właśnie przede wszystkim z tego lockdownu globalnego, który dosięgnął nas wszystkich, jak ziemia długa i szeroka, czy też okrągła. W każdym razie rzeczywiście pojawiły się zupełnie nowe rozwiązania i to w trybie bardzo błyskawicznym. Między innymi też pojawiły się znowu nowe odmiany sieci, przez które były udostępniane usługi chociażby pracy zdalnej, takie korporacyjne sieci, które mają w skrócie taką nazwę SD-WAN, czyli Software Defined Worldwide Area LAN. I to jest właściwie taka nowa odmiana sieci, która jest definiowana już na płaszczyźnie oprogramowania, czyli ona nawet nie jest jakoś tam fizycznie, prawda, dostępna, tylko została wykreowana powiedzmy właśnie w tych chmurach obliczeniowych i dzięki temu uzyskano również właśnie tutaj jakby takie spotęgowanie możliwości świadczenia tych usług dostępowych, no bo jak wszyscy naraz, prawda, musieliśmy pracować chociażby tutaj na północnej półkuli, prawda, zdalnie, no to te możliwości dotychczasowego cyfrowego świata, tej infrastruktury, którą wcześniej wypracowaliśmy, one okazywały się niewydolne, tak? I tutaj właśnie inżynierowie bardzo szybko odpowiedzieli nowymi rozwiązaniami. Oczywiście przeniesienie całej edukacji do świata online, przeniesienie różnych rodzajów usług, czy to urzędów, obsługi urzędów, petentów, to wszystko wymagało właśnie tutaj przedefiniowania, przemodelowania i również zadbania o to, żeby ten użytkownik, który znalazł się po drugiej stronie jakby tego połączenia, tego dostępu, żeby nie poczuł się zagubiony, żeby on poczuł jakby komfort korzystania z tych usług cyfrowych. No również tutaj musieliśmy taki postęp, taki gwałtowny progres dokonać. I rzeczywiście bardzo duży nacisk kładzie się aktualnie na takim zjawisku jak user experience albo customer experience, czyli takie doświadczenie klienta, użytkownika. Doświadczenie użytkownika. Nawet mniejszy nacisk kładzie się w tej chwili na to, jak wygląda aplikacja, a dużo więcej uwagi poświęca się temu, żeby to doświadczenie naszego użytkownika było jak najlepsze, jak najbardziej przyjazne, żeby użytkownik czuł się komfortowo w tym nowym właśnie wirtualnym otoczeniu, żeby przejście z usługi, z obsługi, że tak powiem, w urzędzie pani czy pana w okienku było tak samo przyjazne i bezpieczne, żeby wzbudzało zaufanie u tego użytkownika, jak właśnie poprzez dostęp internetowy, poprzez dostęp zdalny.
Tutaj należy zaznaczyć dwie rzeczy. Jedna to to, że było bardzo dużo pozytywnych zjawisk, które to ta pandemia, można tak powiedzieć, wywołała. Przede wszystkim to, że nagle okazało się, że 80-90% spraw urzędowych możemy załatwić przez internet. Miejsce zamieszkania nie jest obecnie w większości wypadków ograniczone ograniczeniem rynku pracy. To jest jak najbardziej na plus i bezdyskusyjnie fajnie by było, jakby to dalej było rozwijane i większy nacisk był kładziony na takie możliwości. Oczywiście mam świadomość tego, że nie każdy zawód jest możliwy do wykonania zdalnie i to jest ten problem. Jeżeli chodzi o dostęp do tych wszystkich rozwiązań, które przyniosła nam pandemia, to tak, rzeczywiście dużo większy nacisk kładziony jest na to doświadczenie użytkownika, ale tutaj warto zaznaczyć, że to doświadczenie użytkownika w przypadku Big Techów nie jest związane tylko i wyłącznie z samym użytkowaniem aplikacji, rozwiązania czy urządzenia, ale to już jest na etapie, projektowane na etapie marketingu, etapie podejmowania decyzji o zakupie danego produktu. Tworzone są specjalistyczne mapy behawioralne, które mają wskazać, co będzie kierowało użytkownika i w jaki sposób użytkownik będzie podejmował decyzję o tym, że chce ten, a nie inny produkt. I tutaj, jak bardzo często rozmawiam ze studentami na temat właśnie user experience, to kiedyś natknąłem się na taki bardzo fajny przykład, czym jest user experience. Jeżeli wybierzemy sobie jakąś markę nowego telefonu, który byśmy chcieli, odkładamy sobie na niego pieniądze, przychodzi moment, w którym kupujemy ten sprzęt, to warto zamknąć oczy i wyobrazić sobie moment, w którym zdzieramy folię z ekranu. Okazuje się, że siła kleju, która jest kładziona na folijkę, która ma zabezpieczać ekran, jest specjalnie dopasowywana. Okazuje się, że każdy sprzęt inaczej reaguje na otwieranie, samo otwarcie pudełka, to w jaki sposób ten telefon wyciągamy, czy on jest wysuwany, czy on jest otwierany na jakimś magnesie. To wszystko jest specjalnie zaprojektowane. Tak samo marki premium motoryzacyjne, dźwięk zamykanych drzwi czy dźwięk kierunkowskazów. To wszystko jest budowane, sprawdzane przez specjalistów i to jest właśnie doświadczenie to użytkownika.
My sobie często nie zdajemy z tego sprawy, że tak naprawdę przy nim taki projekt, znaczy nim taki produkt zostanie wypuszczony na rynek, szczególnie ten, który ma jakąś wartość taką troszkę większą niż taki jakiś podstawowy produkt użytkowania, nim zostanie wypuszczony, to naprawdę armia ludzi pracuje nad tym, żeby ten produkt był rzeczywiście kupowany, żeby on na rynku był rozchwytywany wręcz, żeby stał się sukcesem. No, takim przykładem jest chociażby, bez reklam, ale jedna z firm wysoko posunięta, która rzeczywiście, dla której ogłoszenie każdego nowego produktu jest rzeczywiście wydarzeniem i ma być takim wielkim wow dla użytkowników, żeby w nich wzbudziło się wewnętrzne pragnienie sięgnięcia po ten produkt, no i wydania tych niemałych pieniędzy, żeby właśnie trzymać go w ręce i żeby móc korzystać z tego konkretnego produktu. Pani doktor, sama cyfryzacja, znaczy sam świat cyfrowy jest przede wszystkim olbrzymim przekazicielem informacji, ale my doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że dziś informacji bardzo wiele do nas dociera i nie zawsze te informacje są prawdziwe.
Tak, oczywiście, że tak. W sumie możemy tu nawiązać do początku naszej rozmowy, bo istnieje taki stereotyp, że rzeczywiście młodzi ludzie świetnie funkcjonują w tej przestrzeni internetowej. I ja posługuję się słowem stereotyp z pełną świadomością, bo okazuje się w badaniach, że wcale tak nie jest i że paradoksalnie młodzi ludzie również są bardzo zagubieni w tej przestrzeni informacyjnej, głównie dlatego, że nie mają tego punktu odniesienia. To tutaj taki delikatny paradoks, że starsi ludzie, którzy doświadczyli świata bez internetu, mają większy punkt odniesienia informacyjny niż ci młodzi ludzie, którzy są zanurzeni w tym chaosie informacyjnym od początku tak naprawdę swojego funkcjonowania takiego dojrzalszego, poznawczego. I teraz o chaosie informacyjnym to pewnie moglibyśmy mówić kolejną godzinę, więc napomknę tylko, że jest to jeden z czynników, który powoduje, że to jest właśnie wpływ internetu na świat realny, czyli chaos informacyjny powoduje, że myślimy gorzej, to znaczy gorzej kojarzymy, nasze funkcje poznawcze dramatycznie spadają, nie potrafimy krytycznie analizować tekstów, które do nas docierają. To jest, częściowo łączy się z tym, że właśnie z godzinnego filmu przechodzimy na 20-sekundowy filmik, bo tyle jesteśmy w stanie jeszcze przetworzyć. Niestety te funkcje poznawcze maleją wraz z kolejnymi pokoleniami, które właśnie rodzą się już w tym świecie cyfrowym. I teraz musimy się zastanowić właśnie, jak to uporządkować i jak to racjonalnie przetworzyć, gdyż doświadczamy, zwłaszcza teraz myślę, wiele osób sobie to uświadomiło podczas wojny na Ukrainie, jak bardzo realnie działania dezinformacyjne mogą się przekładać na konkretne życia lub śmierci nawet. I myślę, że uświadomienie sobie tego to jest wspaniały, choć bardzo przykre, że w takich okolicznościach, wspaniały krok ku temu, żeby zrozumieć, że musimy jakoś okiełznać tego potwora zwanego dezinformacją. A jego siła właśnie polega głównie na tym, że troszkę przyzwyczailiśmy się wszyscy, a już właśnie zwłaszcza ludzie młodzi i paradoksalnie seniorzy, że jak jest coś napisane, jak jest jakiś filmik, jak jest jakiś materiał wideo, to musi być prawdziwe. Prawda? Bo jak jest dowód, kiedyś przecież zdjęcie stanowiło dowód, nawet w sądzie, to wydaje nam się, że to przecież już nie można z tym dyskutować. Tymczasem właśnie świat cyfrowy nauczył się już generować fałszywe zdjęcia, generować fałszywe filmiki, a my jeszcze jako społeczeństwa nie zdążyliśmy tego zrozumieć i zaakceptować. Zatem jesteśmy bardzo łatwym celem dobrze wykształconych ludzi, którzy zajmują się dezinformacją, bo zwyczajnie nie mamy nawet jeszcze wiedzy o tym, jak możemy zostać nabrani, a co dopiero jeszcze kompetencji związanych z tym, jak to weryfikować, jak to odpowiednio ocenić pod kątem i merytorycznym, ale właśnie też pod kątem technicznym. Stąd jest to na pewno przestrzeń ogromnych wyzwań i też pewnie metod prób i błędów, dlatego że nie mamy jednoznacznego też rozwiązania na walkę z dezinformacją, bo jest to płaszczyzna łączenia zarówno tych faktów, jak i właśnie emocji, które im towarzyszą, kreowania pragnień informacyjnych czy kreowania nawet czasami rzeczywistości tylko po to właśnie, żeby sprowokować różnego rodzaju zamieszki i przeciwstawić sobie różne grupy. I w ten sposób ta przestrzeń informacyjna w internecie przychodzi do tej przestrzeni realnej, bo kiedy się zastanowimy, w jaki sposób pewne grupy są prowokowane do tego, żeby wyjść na ulicę. Dobrym takim przykładem troszkę zza oceanu jest cały ruch Black Lives Matter, który bardzo precyzyjnie i w bardzo taki konkretny sposób został informacyjnie właśnie skonstruowany już na poziomie internetu, a potem ta iskra, to jedno zdarzenie spowodowało, że tymi masami łatwiej było sterować. Podobne doświadczenie, choć pewnie w troszkę mniejszej skali, mieliśmy w kontekście strajku kobiet, gdzie też te dzieci tańczące na ulicach, przecież one się tam nie wzięły znikąd, one zostały właśnie przez tą przestrzeń cyfrową sprowadzone tam i prawdopodobnie częściowo w ogóle bez tego kontekstu strajku, tylko właśnie przyszły sobie potańczyć. Więc zobaczmy, jak realnie czasami te treści internetowe potrafią sprowokować konkretne działania fizyczne, bo przecież dochodziło tam do pobić, do różnego rodzaju starć. Więc te rozchwiane emocje, które są często prowokowane właśnie działaniami dezinformacyjnymi, są potem przekładają się bardzo realnie na świat rzeczywisty, jak to nazywamy w tej rozmowie. Przekładają się na wybory polityczne. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, tak w dyskusjach tacy ludzie, którzy na co dzień może nie interesują się polityką, dyskutują, no ja nie wiem właściwie dlaczego, ale ten mi się podoba, ten kandydat mi się podoba, to na niego zagłosuję. Rzadko kiedy zastanawiamy się, dlaczego dokonujemy takich wyborów, a tak jak powiedział pan magister wcześniej, one są przemyślane nie tylko w tym wymiarze właśnie produktu, bo obecnie produktem jest informacja. Obecnie informacja również może być w taki sposób konstruowana, żebyśmy wyciągnęli takie wnioski, jak chce, nazwijmy to, konstruktor, dezinformator, żebyśmy dokonali takich wyborów, jakich chce dezinformator, żebyśmy mieli takie emocje, jakie chce w nas wywołać. Stąd ten styk światów właśnie w obszarze dezinformacji jest dla mnie, przynajmniej mając jego świadomość, ogromnie realny i ogromnie niebezpieczny. Dlatego wydaje mi się, że zrozumienie tego, że umiejętność, na przykład techniczna umiejętność zweryfikowania filmiku, który dostałem od jakiejś znajomej, czy umiejętność przynajmniej skorzystania z aplikacji, która mi powie, czy tam ktoś może przy tym filmiku majstrował, czy zmieniał zdjęcie, czy używał Photoshopa, żeby to zdjęcie inaczej wyglądało. To są czasami trzy kliknięcia, a mogą bardzo zmienić naszą percepcję danej informacji. I wydaje mi się, że te umiejętności mogą w jakiś sposób być kluczowe w dalszym procesie w ogóle rozwoju demokratycznych społeczeństw, bo jeśli je zaniedbamy, to paradoksalnie może się okazać, że ta wolność, o którą tak fizycznie wiele narodów walczyło, my ją właściwie oddamy dobrowolnie właśnie przez to, że nie będziemy potrafili gdzieś tam do niej dotrzeć w tym obszarze cyfrowym i ulegniemy różnego rodzaju dezinformacji i manipulacji i nawet nie będziemy sobie zdawali z tego sprawy.
Pani doktor, takie jedno pytanie, dlatego że odnosząc się do pani słów, czy to przypadkiem nie wynika trochę z naszego lenistwa, z tego względu, że jak doskonale sobie wszyscy zdajemy sprawę, większość największych wynalazków wynikała z lenistwa. Jeżeli jesteśmy w stanie przez media społecznościowe wybrać sobie jakiś dany artykuł, dany materiał audiowizualny, obejrzeć go, to mamy wystarczające umiejętności, żeby tą informację zweryfikować. Jak ją zweryfikować? Bardzo prosty sposób. Jeżeli nas jakiś temat zainteresuje, sprawdzić w innych źródłach. Jeżeli się potwierdzą, możemy wyciągać wnioski. A czy to nie jest w chwili obecnej tak, że nam się po prostu nie chce? Jeżeli wyczytamy cokolwiek, to z tym cokolwiek zostajemy.
No oczywiście, że częściowo tak, chociaż z tym nie chce się to różnie bywa, bo czasami to są dużo bardziej wyrafinowane techniki, niż które no, nie wystarczy, żebyśmy spojrzeli w inne źródła, chociaż to jest podstawa rzeczywiście. No badania pokazują, że chętniej weryfikujemy treści, z którymi się nie zgadzamy. Czyli dokładnie łączy się to z bańkami informacyjnymi. Ponieważ mało dostajemy treści, z którymi się nie zgadzamy, no to pewnie to wzmacnia to nasze lenistwo i wychodzimy z założenia, no, że skoro ta informacja nam pasuje, no to właściwie po co sobie psuć humor i po co podważać jej wiarygodność, skoro przecież no, sprawia nam to jakąś satysfakcję, że to jest informacja, która nam się podoba. Ja zawsze, tu pan Krystian pewnie potwierdzi, mówię studentom, że im bardziej jakaś informacja wywołuje w nich pozytywne emocje, tym bardziej powinni ją sprawdzić, ale oczywiście to dotyczy też emocji negatywnych. Natomiast lenistwo na pewno tak, chociaż mam wrażenie, przynajmniej kiedy rozmawiam z ludźmi, że ludzie chcą się nauczyć. Ludzie chcą się nauczyć i wcale to nie jest takie oczywiste, że umieją te inne źródła znaleźć, bo jednak tutaj ojciec wspominał na początku, że część społeczeństwa i nie tylko polskiego, ale w Polsce to widać, jest no bardzo wykluczona cyfrowo i ma bardzo niskie kompetencje cyfrowe. Zatem to nie będzie takie dla nich oczywiste, że o, tutaj dostałem czy dostałam jakąś informację, w związku z tym teraz, nie wiem, użyję odwróconego wyszukiwania w wyszukiwarce, żeby zobaczyć, czy to zdjęcie jest prawdziwe, albo zobaczę, czy inne źródła o tym piszą, wpisując w cudzysłowie ten tekst, bo po prostu nie będą tego umieli zrobić. Zatem lenistwo na pewno jest takim bardziej poznawczym skutkiem, czyli po prostu nie chce nam się podważać swoich przekonań, zatem lepiej, żeby ta informacja po prostu została taka, jaka nam się podoba, no a fake newsy dostosowywane są do naszych poglądów, zatem one będą nam się podobać, bardzo będą nam się podobać.
No tak, i tylko z drugiej strony ja też, jakby to powiedzieć, idąc za tym, o czym mówił przed chwilą pan Adam, to jest też chyba coś, co się już za nami ciągnie od jakiegoś czasu, bo nawet patrząc w sposobie zdobywania wiedzy w szkole, no dziś już, powiedzmy sobie szczerze, mało kto sięga po encyklopedię chociażby, żeby sprawdzić informacje na piśmie, tylko otwieramy przeglądarkę internetową, wklepujemy kilka haseł w jej okienko i zaraz sięgamy po pierwsze pięć, prawda, stron, które nam wyskoczą, żeby sprawdzić, czy to jest rzeczywiście, albo żeby sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie, którego szukamy. Dziś to poszukiwanie informacji tak naprawdę nie jest gdzieś tam jakąś taką wartością. Ostatnio rozmawiałem z panem profesorem Kucharczykiem, który mówił, że jednym z większych problemów dzisiejszych historyków i studentów historii jest to, że nie potrafią korzystać z archiwów i nie potrafią pracować na archiwach, dlatego że w wielu momentach po prostu tacy już jesteśmy, wychodzimy tacy ze szkół, że jesteśmy uczeni szybkiego, konkretnego, paradoksalnie to, co miało nam ułatwić życie i pomóc w życiu, czyli szybki dostęp do informacji, zaczyna nas tak naprawdę uniepełnosprawniać.
Moje osobiste odczucie jeszcze jest takie, przepraszam, pani doktor, przerwę, ale też kiedyś właśnie ten dostęp do informacji był taki bardzo mały, tej informacji było bardzo mało, ten świat nie był tak mocno rozwinięty, a właśnie dzisiaj wydaje mi się za dużo informacji i tej poprawnej informacji no nie tak łatwo jest znaleźć, jak to było kiedyś, gdzie mieliśmy jasno i wyraźnie, co jest prawdą, a co jest kłamstwem, a co jest dzisiaj, gdzie dodatkowo jeszcze no przy technikach manipulacyjnych jest ta prawda zatajana.
Tutaj odniosę się również do tej szybkości i tempa naszego życia. My po prostu tak bardzo też przyspieszyliśmy w tym sensie właśnie. To nasze życie stało się bardzo szybkie, że rzeczywiście nie ma nawet czasami czasu na takie zgłębianie tego materiału i weryfikowanie, więc bardzo często usatysfakcjonowani zostajemy tymi pierwszymi pięcioma właśnie rezultatami z wyszukiwarki, które jak już wcześniej pani doktor też wspomniała, są skutkiem jakiegoś profilowania, tak, dostosowania do naszych preferencji, do tego, co lubimy, czego wcześniej szukaliśmy i tak dalej. I rzeczywiście ta przepastność internetu współczesnego jest też zgubna i no, takie właśnie poszukiwanie wielu alternatywnych źródeł bardzo często jest czasochłonne i no tutaj znowu pojawia się ten element lenistwa, tak? No urywamy to w pewnym momencie, bo rzeczywiście gdybyśmy tak długo szukali, to można rzeczywiście do prehistorii się cofnąć, tak? Tak jak taki mem właśnie na Facebooku któregoś razu krążył, że przewijanie właśnie tych ekranów kolejnych, które, prawda, tam się nam ukazują, ono może się ciągnąć w nieskończoność i w pewnym momencie pojawia się właśnie taki obraz, no właśnie dotarłeś do prehistorii.
No i teraz najśmieszniejsze jest to, że wobec współczesnej nauki memy stały się źródłem historycznym, tak? Memy są źródłem. Memy, na podstawie memów powstają niezliczone prace. Od licencjackich po nawet doktorskie.
Ale my jako ludzie dzisiaj, ja sam po sobie widzę, wstając rano, no pierwsze co robimy, sięgamy po telefon i sprawdzamy, powiedzmy, po kolei wiadomości czy jakieś rzeczy. I już się zaczyna jakby ten spacer po tym właśnie scrollowaniu. I tak leci 15, pół godziny, niektóre nawet i czasem godzina. Gdzie przez tą chwilę człowiek już mógłby się przygotować do działania.
Do zajęć.
Począć sobie plan, dokładnie.
Pomodlić się.
Ale tak narzekamy, ale czy to nie jest jednak tak, że to jest kwestia naszej woli? Przecież to nie jest tak, że musi tak być. Możemy tym zarządzać. Możemy limitować sobie czas, który spędzamy w internecie.
Zgadza
możemy
się. Tak,
pani. Umiejętnie na przykład wybierać konkretne miejsca, w których będziemy. Ja na przykład maile odbieram na komputerze świadomie, bo wiem, że wtedy będę w pełni zaangażowana w czytanie tego maila, a kiedy odbieram go na telefonie, to na przykład robię 15 innych rzeczy, gdzieś tam jadę, coś mnie rozprasza, mogę coś źle zrozumieć.
Tak, pani doktor, ja się z tym zgodzę, ale jednak musimy brać pod uwagę, że nad tą rzeczywistością wirtualną, szczególnie względem młodego człowieka, pracuje armia ludzi. Ja pamiętam zresztą to były rzeczy, na których sam się łapałem przez pewien czas, ale moi uczniowie klasy 6, 7, 8, na pytanie, o której kładziecie się spać, odpowiadali 22. Ale na pytanie, o której idziecie spać, odpowiadali 3 w nocy. Bo ja sobie tylko chwileczkę przed snem chciałam zobaczyć tutaj, prawda, nazwa pewnej aplikacji i nagle okazało się, że inżynieryjny produkt, jakim jest ta aplikacja, doprowadza do sytuacji, gdzie człowiek zatraca się całkowicie w czasie, bo ilość bodźców, która jest dostarczana do mózgu młodego człowieka, jest porównywalna z ilością bodźców przy filmie pornograficznym. Tak mocno jest to, że tak powiem, no, lasujące wręcz mózg i ten młody człowiek, on nie robi nic złego, bo on moralnie nie robi nic złego. A jednak przez palce przecieka mu 5 godzin, w czasie których jego mózg jest po prostu bombardowany endorfinami.
Ale my wszyscy się napędzamy tak naprawdę, można powiedzieć, wręcz systemowo. Przecież komunikacja ze studentami odbywa się drogą mailową.
Studenci, poza zajęciami.
oczywiście.
Chyba, że zajęcia też są drogą online.
Druga sprawa to, że studenci sami siebie organizują. Informacja przekazywana nam na maila wszystkim studentom odczytywana jest przez jednego, który rozsyła to po wszystkich możliwych grupach. Tak. Co więcej, w wielu wypadkach również, nie w przypadku uczelni, ale naszej, przecież zdarzają się sytuacje, w których dziekanat rozsyła informacje przez media społecznościowe. W tym momencie, kiedy zakończyliśmy ten okres pandemiczny, odchodzimy od nauczania zdalnego, które, no jak wszystkie badania wskazują, okazały się porażką.
Ale z drugiej strony też jest niesamowicie wygodne.
Ale rozleniwia wszystkich, zarówno wykładowców, jak i studentów.
Ale każdy powie, że w życiu mamy sobie robić łatwiej.
Jednak będę się trzymał tej klasycznej metody relacji uczeń-mistrz, kontaktu wzrokowego. Całkowicie inaczej prowadzi się i dużo lepiej te zajęcia.
A tu też są bardzo ciekawe wyniki, jeśli chodzi o rezultaty nauczania zdalnego, jak się wypłaszczyła krzywa Gaussa, jeśli chodzi właśnie o ilość ocen najlepszych, najgorszych i tych takich średnich, więc to uległo takiemu spłaszczeniu, że podniosła się właśnie ta krzywa na obrzeżach, a obniżyła się troszeczkę właśnie tutaj na tym wzniesieniu, tak? Więc ta edukacja online i to zarówno właśnie na szczeblu wyższym i na szczeblu edukacji średniej i niższego szczebla dawała mniej więcej te same wyniki badań, czyli tutaj też możemy wyciągnąć pewne wnioski, no, że jednym się uczyło, albo może inaczej, uzyskiwało lepiej wyniki na testach i egzaminach, a innym gorzej. Czyli też jakiś taki właśnie ciekawa obserwacja, jeśli chodzi o ten wymiar online. No bo
generalnie nawet moje doświadczenie... Proszę bardzo, pani doktor.
Tutaj pani dziekan, myślę, dotknęła bardzo ważnej rzeczy, też socjologicznie, ale psychologicznie, że tak naprawdę być może my, i to powiem brutalnie z żalem, choć też nie do końca, może my też jesteśmy trochę już za starzy, żeby zrozumieć sposób uczenia się nowych pokoleń w takim znaczeniu, że może się okazać, że to, co na przykład dla mnie, ja nie byłabym w stanie uczyć się online. Ja niczego bym nie zapamiętała z tych zajęć, gdybym była uczniem czy studentem. Natomiast rzeczywiście część moich studentów funkcjonuje w ten sposób całkiem nieźle i oni przychodzą na egzamin i są przygotowani. Faktycznie część tych zajęć, dzięki temu, że są online, spowodowała, że każdy z nich może na bieżąco praktycznie robić różne zadania, które, no ja zajmuję się chociażby technikami weryfikacji, więc w tym przypadku nauczanie online może nie było tak różne jak to stacjonarne. Natomiast chodzi mi też o sposób przyswajania wiedzy, bo są już dowody, są już badania naukowe, które mówią, że mózgi tych młodych ludzi, nowych pokoleń są zupełnie inaczej, może no nie zupełnie inaczej, ale są częściowo inaczej skonstruowane neurologicznie. Oczywiście to jest też negatywne, właśnie chociażby w sposobie koncentracji uwagi, to, że łatwo się rozpraszają, że nie umieją skoncentrować się na dłużej, to jest ten negatywny efekt, ale być może my jeszcze nie wiemy, jakie będą te pozytywne. Natomiast, żeby nie było takiego wrażenia, że ja jestem wyłącznie entuzjastką, bo absolutnie nie chciałabym mieć takiego, nie chciałabym sprawiać takiego wrażenia. Ja widzę bardzo dużo zagrożeń zbyt szybkiego użytkowania. Natomiast jestem optymistką ze względu na historię, bo historia mediów na przestrzeni lat wielokrotnie miała już takie momenty, kiedy właśnie różni komentatorzy siedzieli i troszkę tak jak my dzisiaj martwili się o to, jak to będzie, a potem wychodziło jednak inaczej. Zawsze, kiedy pojawia się jakieś nowe medium, coś, co gdzieś tam przekształca dotychczasowy sposób komunikacji, zawsze na początku to medium jest ogromnym wyzwaniem i przynosi raczej na początku negatywne skutki w takim znaczeniu, że nie umiemy go jeszcze odpowiednio kontrolować i jeszcze nie umiemy nim zarządzać. Dlatego ja czasami tak sobie żartuję, że my wszyscy obecnie, przecież internet ma tak naprawdę ten taki masowy 30 parę lat. To my jesteśmy tak naprawdę jako świat trochę takimi przedszkolakami, które jeszcze eksperymentują, uczą się, poznają ten internet, trochę się dowiadują. Być może za 50 lat, kiedy ktoś inny będzie tą audycję prowadził, ktoś inny dyskutował, być może te pokolenia będą już na tyle sprawnie posługiwać się tymi narzędziami, że będą jakby zupełnie inaczej podchodzić do pewnych rzeczy. Oczywiście nie wiem tego, ale chciałabym tak uważać, bo generalnie wydaje się, że dotychczasowa historia mediów tak właśnie przebiegała takimi falami.
Pani doktor Gutenbergowi też mówili, że to, co robi, to się nie przyjmie, a jednak się przyjęło.
I to na długo, bardzo.
I daj Panie Boże, żeby ta wersja papierowa jeszcze była jak najdłużej funkcjonowała. Natomiast my dzisiaj mamy, tak żeśmy w zasadzie tą naszą część prawie spożytkowali. Za chwilę chcemy oczywiście oddać głos naszym radiosłuchaczom, ale mamy mówić dziś o przyszłości. I kiedy dziś patrzymy na przyszłość, bardzo dużo doświadczyliśmy, bo bardzo wielu rzeczywistości, jak już żeśmy sobie powiedzieli, ale kiedy patrzymy na przekształcającą się bardzo mocno telewizję, kiedy patrzymy na przekształcające się bardzo mocno radio, kiedy patrzymy na różnego rodzaju portale internetowe, które stają się właśnie takim miejscem nie zdobycia informacji ogólnej, tylko wybiórczej, kiedy to ja tak naprawdę sobie wybieram, z jakiej dziedziny chcę informacje przeczytać, to możemy powiedzieć, jaka jest przyszłość mediów dziś. To nie gazeta, którą otwieram i czytam wszystko od deski do deski, jak było to kiedyś, tylko...
Wydaje mi się, że tutaj będzie bardziej działanie punktowe. Mamy tego doskonały zarys w przypadku właśnie znowu nawiązując do tego edukacji zdalnej i edukacji online. Najlepszym tego przykładem będzie krótki filmik, w jaki sposób, nie wiem, upiec ciasto. Jakieś jedno konkretne. Nie będę szukał przepisu, tylko ja w tym momencie znajdę krótki filmik, który dokładnie na przyspieszeniu pokaże mi...
Ale to już jest.
To już jest. Jaka będzie jaka będzie przyszłość. Boję się, że będzie bardziej
pigułka,
jakoś bym tej pigułki wiedzy nie szukałbym w ten sposób, ingerująca bardziej w nasze głowy. Tutaj bym się w tym kierunku bym szedł, czyli konkretnych działań bezpośrednio na układ nerwowy.
20 lat temu bolid McLarena miał 150 czujników w całym tym układzie, które rejestrowały zmiany, które miały miejsce. Dziś jest już ich kilka tysięcy w bolidzie. Takie same są w odkurzaczu, który jeździ po podłodze i w różnych innych rzeczach. Czego możemy się spodziewać?
No ja dzisiaj przeczytałam troszeczkę zatrważający artykuł, chociaż w kontekście tego, co kogo on dotyczył, to był może i optymistyczny. Naukowcy z Uniwersytetu Stanford przeprowadzili sukcesem zabieg implementacji, można powiedzieć, siateczki neuronowej bezpośrednio w mózgu pacjenta, który był sparaliżowany od szyi w dół, i dzięki temu nawiązali z nim komunikację, można powiedzieć, przy pomocy wyobrażenia. Ten pacjent miał sobie wyobrazić, jak pisze ręką list. I on rzeczywiście bardzo mocno, że tak powiem, skupił się na tym wyobrażeniu i w ciągu dosłownie krótkiego czasu, około chyba minuty trwał ten eksperyment, napisał 90 znaków. Ten interfejs brain computer, czyli taki właśnie mózg komputer, był w stanie odczytać z odpowiednich stref neuronalnych właśnie w jego mózgu bezpośrednio właśnie dzięki tym zaimplementowanym siatkom obrazy, które odpowiadały konkretnym kształtom liter, podczas gdy on wyobrażał sobie pisanie tego listu. Czyli dokonali właściwie, no właśnie tutaj takiego jakby tłumaczenia bezpośrednio tego, co myślimy, co sobie wyobrażamy na tekst, który został przesłany do komputera. No i to jest rzeczywiście z jednej strony, tak jak wspomniałam, troszeczkę budzące i jakieś wątpliwości tutaj etyczne, tak? Ale z drugiej strony też temu człowiekowi na pewno będzie to służyło i pomagało właśnie funkcjonować w takim stanie poniekąd wegetatywnym.
Tak? Ale to jest też, dziękuję za uzupełnienie. W zeszłym roku tak samo natknąłem się na badania dotyczące rekonstrukcji obrazu. Czyli zakładamy interfejs neuronalny EEG, wyświetlamy ojcu obrazy na komputerze, a my z tej na ekranie komputera nie widzimy, co wyświetlamy ojcu, ale jesteśmy w stanie za pomocą komputera sobie to odtworzyć. Nie połączeni z ojca komputerem, tylko z ojca głową. I wyniki są już naprawdę obiecujące i jeżeli wyświetlamy niebieski kwadrat, to ten niebieski kwadrat rozpoznamy już na komputerze.
Mówimy o niebieskich kwadratach, a co z perspektywą całej rzeczywistości meta, którą teraz próbuje wprowadzić Zuckerberg?
No właśnie, ja też miałem o tym powiedzieć, że właśnie ten metavers, który teraz wchodzi, jest, no to będzie coś ogólnie przełomowego, ale też trzeba jakby widzieć w tym zagrożenie. Bo jednak ludzie, to będzie całkowicie inny świat, to będzie świat totalnie wirtualny, gdzie człowiek będzie wzrokiem, smakiem, węchem, no całym sobą wchodził, nie będzie go jakby tutaj fizycznie, tylko będzie gdzieś jakby właśnie w tej wyobrażonej, stworzonej rzeczywistości, w cudzysłowie rzeczywistości, i tam jak będzie żył, funkcjonował, tam będzie jakby wiódł swoje drugie życie, ale z drugiej strony też jest właśnie to zagrożenie, no bo jednak jeżeli powiedzmy człowiek tu na przykład na Ziemi, nie wiem, ma takie powiedzmy przeciętne, zwykłe życie i w tym powiedzmy życiu, metaversie będzie mógł stworzyć sobie człowieka, który będzie, nie wiem, jakiś tam bardzo, nie wiem, będzie
wysoki,
jakimś...
Wysoki, przystojny, dobrze zbudowany,
dobrze doświadczony, miał bardzo dobrą pracę, będzie miał bardzo dużo pieniędzy, jakąś firmę, to on nie będzie chciał wrócić, on będzie chciał tam zostać powiedzmy w tym świecie na zawsze i tu jakby już się kłóci to, że no jakim kosztem, czy kosztem powiedzmy tego też własnego życia. Też wiele filmików gdzieś tam na internecie można właśnie zobaczyć, gdzie no ludzie właśnie próbują właśnie zobrazować, jakie konsekwencje może być właśnie ten metavers i tak dalej. Z jednej strony dla edukacji, na przykład nie wiem, w jednym czasie możemy się nagle pojawić w Egipcie 3000 lat temu i zobaczyć piramidy, powiedzmy zobaczyć, jak wyglądało życie takich Egipcjan, no ale z drugiej strony właśnie, czy nie za bardzo to pójdziesz w taką wręcz uzależniającą rzecz?
Ja podejdę do tego trochę bardziej krytycznie. Po pierwsze, technologia trójwymiaru nie jest wymysłem metaversu, tylko jest już co najmniej trzeci raz wielki boom na 3D. Druga sprawa to jest to, że potrzebne byłyby olbrzymie nakłady finansowe na to, żeby to spopularyzować. Po części jest to wykonalne. Przede wszystkim big techy, ale do momentu, dopóki nie zostanie to zminiaturyzowane do poziomu, nie wiem, soczewek kontaktowych, okularów.
Tak, do tego się dąży.
Do tego, jeżeli ten moment zostanie osiągnięty, tak, istnieje takie prawdopodobieństwo. Wizja ta, która została przedstawiona w zeszłym roku na konferencji, jest bardziej wizją marzeń niż rzeczywistości, która się dokona.
Był taki czas, kiedy koncerny produkujące telefony komórkowe prześcigały się w ich minimalizacji. Ale w pewnym momencie taką granicą stał się ludzki organizm, bo człowiek miał za duże palce, żeby obsługiwać małe klawisze. Więc wtedy przekręcono wajchę w drugą stronę i telefony zaczęto robić coraz większe, ale z kolei z coraz większą ilością dodatków i ciekawostek, które miały je ubogacić i urozmaicić.
Ciekaw jestem, kiedy wrócimy z tym tokiem rozumowania, kiedy dojdziemy z powrotem do telefonów tarczowych, bo fajne to był dźwięk.
Tak. Ja jeśli mogę jeszcze coś dodać do tych wizji przyszłości, chociaż nie staram się nie być wróżką i nie wróżyć, ale jeśli ja mam wskazać zagrożenie, którego ja się gdzieś tam najbardziej obawiam, to jest to eksperyment, który już się toczą takie eksperymenty, ale powiedzmy wizja tego, że będą próby łączenia człowieka z komputerem na poziomie świadomości i przenoszenia, czyli no tej przysłowiowej nieśmiertelności, dążenia do tego, żeby gdzieś tam umysł, nazwijmy to w ten sposób, umysł pozostał żywy. Nawet jeżeli ciało, to pierwotne ciało już będzie martwe i próba przenoszenia tego dalej. I to nie jest takie abstrakcyjne. Ja wiem, że nam się to kojarzy z powieściami science fiction, ale część w Stanach Zjednoczonych, część bogatych milionerów ma już zamówione kapsuły, które mają na przykład zachowywać ich ciało po to właśnie, żeby doczekało czasu, kiedy na przykład będzie można w ten sposób wszczepiać różne nowy umysł. I to jest coś, co mnie osobiście najbardziej przeraża, również w takim wymiarze wkładania do mózgu dodatkowych kart pamięci i różnego rodzaju tych właśnie neuronalnych rzeczy, które mają udoskonalać człowieka, tworzyć trochę takich nadludzi. To są bardzo niebezpieczne rzeczy, nad którymi głowią się naukowcy też właśnie w wymiarze etycznym, no ale zdajemy sobie zapewne sprawę w większości, że ta etyka big techów jest dość daleka od chrześcijaństwa i nie rozumie tego, jak ważna jest skończoność człowieka w takim wymiarze właśnie ludzkim. Zatem dąży do tej nieskończoności i to rzeczywiście jest coś, co dla mnie jest trudne, bo to będzie trochę tak, że część ludzi, którzy się na to zdecydują, będą mieli niewyobrażalną przewagę nad tymi, którzy z powodów właśnie etycznych i moralnych nigdy nie będą chcieli w ten sposób udoskonalać swojego ciała. No i ten podział może być w perspektywie przyszłości no bardzo trudny dla ludzi, którzy będą żyli
wtedy. Pani doktor, natomiast my jeszcze cały czas jako chrześcijanie mamy tę perspektywę duszy nieśmiertelnej, która to właśnie jest nośnikiem człowieczeństwa i która to właśnie jest nośnikiem świadomości, jak głęboko w to wierzymy. Bardzo dziękuję za tę część. Wizja przyszłości cyfrowego świata i mediów to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a w naszym studio są przedstawiciele Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Pani dr Ilona Nowosad, prodziekan i kierownik Katedry Instytutu Informatyki Medialnej. Pani dr Klaudia Rosińska, specjalistka od spraw dezinformacji, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Pan magister inżynier Adam Szalach, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej oraz pan Krystian Lachor, student pierwszego roku studiów magisterskich informatyki medialnej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. A my gorąco zachęcamy wszystkich naszych radiosłuchaczy do tego, żeby wziąć udział w naszej audycji, do współtworzenia jej poprzez zadawanie pytań, czy dzielenie się jakimiś swoimi przemyśleniami związanymi właśnie z przyszłością tego naszego cyfrowego świata i mediów. 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy kierunkowy do Polski to oczywiście 48, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
Ja mam wiarę, ty masz szybki puls, twoje łatwiej będzie nam. Zostawmy to i uciekajmy stąd, póki mamy jeszcze czas.
22:39 na naszych zegarach. W Radio Maryja trwają rozmowy niedokończone na temat wizji przyszłości cyfrowego świata i mediów. Naszymi gośćmi są przedstawiciele Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a my odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Ale ja nie wiem, ja słyszałam jakąś... czy ja mogę kontynuować?
Tak, teraz prosimy. Jest pani na antenie.
Dopiero teraz?
Tak.
Więc jeszcze raz witam serdecznie ojca prowadzącego i szanownych gości.
Jak ma pani na imię? Prosimy się przedstawić.
Moje imię jest Stefania i dzwonię z Warszawy. Więc proszę ojca, jest mi bardzo czasami trudno zrozumieć gości, z którymi ojcowie przeprowadzają przeprowadzają rozmowy, dlatego że mówią bardzo szybko, bez akcentowania i ta mowa jest niezrozumiała. Jest to szybka, ale nie można nikomu tego powiedzieć, tylko po prostu trzeba słuchać. Teraz jeżeli chodzi o te wszystkie sprawy załatwiane online, przykład dzisiejszych wiadomości oczywiście z Radio Maryja, że wszelkie sprawy w sądach będą załatwiane online i miliony Polaków będą szczęśliwych z powodu załatwiania szybko spraw sądowych. Po pierwsze, sprawy sądowe są bardzo poważne i jedna litera przekręcona lub niedodana zmienia w ogóle fakty. To jest raz. To są sprawy poważne. A poza tym tych spraw w księgach wieczystych to się tak często nie przeprowadza. Więc dlaczego to musi być online, ażeby był jakiś chaos? Przecież te sprawy można załatwiać i chce się załatwiać w sposób taki zrozumiały, bo to są dokumenty. I uważam, że właśnie to było powiedziane za wszystkie, za miliony Polaków, a nigdy nie słyszeliśmy jakiejś dyskusji na ten temat, czy Polacy tego chcą. Ja wiem o tym, że to już jest, że to już weszło w ogóle w życie. Wystarczy jechać autobusem. Wszystkie karki są zgięte i każdy ma w ręku ten właśnie tablet i tą komórkę. To jest już taki widok powszedni. Ale mnie się wydaje, że to wszystko jest stanowczo, to życie nasze płynie za szybko.
No właśnie, dostaliśmy te wszystkie ulepszenia życia, żebyśmy mieli więcej czasu, a tak naprawdę paradoksalnie tego czasu mamy coraz mniej.
Właśnie, o to właśnie chodzi. I tak mi jest troszeczkę smutno z powodu tego. I poza tym są wiadomości. Wiadomości słucham każde. One są takie dosłownie hasłowe i na końcu zawsze jest, a resztę wiadomości, skoro państwo chcą, proszę bardzo, online. A przecież ludzie starzy nie mają tych online i nie korzystają z tego. Czyli, że jesteśmy troszeczkę tak jakoś pozostawieni jako starzy ludzie już na wylocie, poza orbitą.
Pani Stefanie, rozumiemy ten głos. Ja bardzo dziękuję za to, co pani powiedziała, bo to też myślę, że będzie bardzo, bardzo konkretny głos w naszej dyskusji. Za chwilę też poprosimy naszych gości, żeby do tego się odnieść.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Bardzo serdecznie, gorąco dziękujemy. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Tak, prosimy bardzo. Któż się do nas dodzwonił? Szczęść Boże.
Miło mi powitać ojca, ojcze Wacławie i bardzo serdecznie witam zebranych gości, pracowników naukowych Akademii. Kłania się Elżbieta z Warszawy.
Witamy.
Chcę wyrazić swoje takie osobiste odczucia. Proszę państwa, wysłuchałam państwa z wielką uwagą, z wielką obawą chyba, może nawet i przerażeniem. Może dwa słowa powiem na temat swój, proszę państwa, żeby moje obawy wydały się państwu bliższe i może bardziej zrozumiałe. Ja podziwiam erudycję państwa. Nie wiem tylko, czy macie państwo świadomość, że posługujecie się mimo wszystko językiem bardzo hermetycznym, z pogranicza troszkę futurologii, troszkę techniki. troszkę języka polskiego, który wzbogacony jest w bardzo liczne makaronizmy angielskie, nie tylko angielskie. I obawiam się, że jesteście przez to państwo mało zrozumiani dla tych, którzy pragnęliby bardzo istoty tej specjalizacji pojąć. Ja jestem emerytowanym pracownikiem nauki, proszę państwa, już leciwym bardzo dinozaurem, który w specjalizacjach technicznych pracował kilkadziesiąt lat. Proszę państwa, reprezentuję polski świat nauki. Nie miałam szczęścia być pracownikiem instytucji i korporacji międzynarodowych, ale to były czasy, kiedy w Polsce konstruowało się jeszcze komputery, kiedy konstruowało się systemy operacyjne, kiedy się pisało i projektowało języki programowania, kiedy się konstruowało translatory i tworzyło bardzo piękne, specjalizowane oprogramowanie. Ale w tamtych czasach, proszę państwa, a były to lata 60. do lat 2010, proszę państwa, bo tak opiewały moje zainteresowania i praca zawodowa, bało się bardzo o kulturę technicznego języka polskiego, gdzie wszystkie słowa angielskie miały swoje odpowiedniki polskie i były wszystkim bliższe, zrozumiałe i bardzo szanowane. Dlaczego ja o tym mówię, proszę państwa? Śledzę te nowinki, bo takie nazywam, techniczne, i przerażona jestem jednym zjawiskiem, choć jest ich niewątpliwie więcej. Ja pracuję w dalszym ciągu skromnie z młodzieżą jeszcze, która przesączona tą wiedzą teleinformatyczną zapomina języka polskiego. To przesilenie umysłu wiedzą cyfrową pracuje bardzo niekorzystnie na dezintegracji osobowości ucznia. Ja myślę, że nie tylko ucznia, ale myślę, że również studenta i osób starszych. I to mnie bardzo przeraża i to mnie bardzo poraża, ponieważ uczę, staram się dbać o poprawność stylistyczną, ale również terminologiczną, jak też śledzić sposób myślenia ucznia i uczę czegoś, próbuję przynajmniej uczyć, proszę państwa, co dla uczniów jest szokiem, żeby byli uprzejmi mówić mi głośno, poprawną polszczyzną, jak myślą, jak pragną rozwiązać dany problem, jak rozwiązują zadanie i dlaczego taką, a nie inną metodą. I powiem państwu szczerze, że jestem zmartwiona, bo ta dezintegracja osobowości to jest nie tylko uzależnienie, ale ona prowadzić będzie do psychicznych schorzeń, które w tej chwili wśród młodzieży są bardzo nagminne. A to, co państwo mówią o futurologii i sprzężeniu informatyki, teleinformatyki z osobowością człowieka, to dla mnie jest to wymysł nieboży, proszę państwa, nieetyczny, niemoralny. I może to zabrzmi tragicznie, ale ja mam wielką nadzieję, że moje pokolenie, które jeszcze myśli dobrze, po Bożemu, tych czasów po prostu nie doczeka. Dlatego, że, proszę państwa, są granice poznawcze, są granice moralności i etyki tak zorganizowane i usytuowane w naszych osobowościach, że osoby żyjące Bogiem, żyjące blisko Boga, pewnych granic, proszę państwa, nie przekroczą. Nie będą robiły rozwiązań, których rozwiązań to potrafią zrobić ze względów po prostu etycznych. Proszę państwa, ja w swojej praktyce zawodowej dawno już stawałam przed takimi dylematami i ponosząc ogromne konsekwencje osobiste, zawodowe i rodzinne, odmawiałam realizacji pewnych problemów, pewnych przedsięwzięć i zaowocowało to czym, powiem państwu, bardzo wielkim zbliżeniem do Pana Boga i świadomością, że staje w tym swoim skromnym, na szarym stanowisku pracy na granicy poznania. I jest to granica, której mnie już przekroczyć nie wolno. A do Państwa, jako stary pracownik nauki, mam taką prośbę, żebyście byli uprzejmi tworzyć, bo to się robiło za moich czasów, słowniczki terminologiczne tych sformułowań angielskich, które czasami nie dają się przetłumaczyć wprost jeden do jednego, ale w sposób opisowy przybliżają rzeczywistość. I żeby tego uczyć młodzieży, ona nie czułaby się oderwana od rzeczywistości i żyłaby bardzo realniejszym, realnym światem, umiała lepiej myśleć, lepiej mówić. Proszę Państwa, młodzież i nasze polskie dzieci, bo z nimi pracuję, tylko że pracuję w domu, mają z tego powodu wielkie kłopoty w nauce. Nie potrafią mówić, nie potrafią myśleć i nie potrafią swojej myśli precyzować. Ja życzę Państwu wszystkiego dobrego, Bożych przemyśleń, Bożych inspiracji i pozostaję z wielkim szacunkiem i uznaniem dla mrówczej pracy Państwa, bo ja wiem z doświadczenia osobistego, co to znaczy śledzić rozwój nauki, usystematyzować, przedstawić metodycznie i dobrać właściwie złe słownictwo. Z głębi serca życzę wszystkiego, co najlepsze i niech Bóg Państwa prowadzi i niech podpowiada, jak walczyć o nasze dzieci i jak walczyć o naszą piękną polską młodzież, bo ja jestem bardzo, bardzo poważnie zmartwiona. Wszelkiego dobra życzę z Panem
Pani
Bogiem.
Elżbieto, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy za to słowo, dziękujemy za to podzielenie się z nami też tymi obawami, też tymi uwagami. Myślę, że oba telefony też w podobnym tonie, no to jest rzeczywiście gdzieś problem. Z jednej strony to też, o czym żeśmy rozmawiali na samym początku, czyli no ten rozdźwięk międzypokoleniowy, mimo wszystko ta przemiana, która się dokonuje tak szybko, że rzeczywiście ciężko jest za nią nadążyć, a przez to też następuje bardzo mocne wykluczenie, bo nie każdy przecież ma wnuki czy dzieci, które mogą pomóc w tym przeskoczeniu. No a z drugiej strony, tak jak panie tutaj powiedziały, jednak język bardzo hermetyczny.
To wynika to z wielu ograniczeń. Sam mam dosyć duży problem badawczy z tego względu, że dokumentacja, przy której pracuję, jest tylko w języku angielskim, sporadycznie w niemieckim. Język angielski jest językiem uniwersalnym, jest językiem technicznym i na jedno pojęcie czytelności w literaturze naukowej znajduje przynajmniej 10 różnych określeń, które wskazują tylko na ograniczenia pięknego języka polskiego. I próba tłumaczenia w wielu wypadkach, tak jak, o ile dobrze kojarzę, technologie informatyczne, kończyła się pewnymi takimi lapsusami, bądź jakimiś zabawnymi określeniami, które w żaden sposób nie nawiązują. Tutaj, tak jak w drugim telefonie pani wskazała, tak, zgadzam się w 100%, należy dążyć do jak najbardziej precyzyjnego, opisowego danego zjawiska, ale czy my unikniemy tej nowomowy technologicznej? Wydaje mi się, że to bardziej wynika chyba z, ja to tak brutalnie nazwę, dewastacji języka polskiego, wykorzystywaniem zapożyczeń, które nie wnoszą niczego do dyskusji tak naprawdę poza jakimś stricte rzeczowym określeniem.
Ja się zgodzę, jeszcze tak się odniosę do słów właśnie tutaj pani, która właśnie mówiła o tym, że gdzieś to pokolenie starsze zostaje zapomniane. To tutaj też właśnie chciałem się odwołać do słów pani doktor Klaudii, która mówiła właśnie o tych neuronach wcześniej, że właśnie nowe pokolenie, które już całkowicie inaczej gdzieś ten organizm, ta genetyka już kreuje tych ludzi. Tak samo i wydaje mi się jest w tym przypadku, że no, kilkadziesiąt lat temu byli ludzie, którzy mieli inne warunki życia, więc myśleli inaczej, zostali inaczej stworzeni, urodzeni, zrodzeni. Teraz jesteśmy my, gdzie my już żyjemy w innych warunkach, zostaliśmy zrodzeni w innych warunkach, więc też inaczej myślimy. I w przyszłości też właśnie kolejne osoby, które się narodzą, już będą też miały, będą żyły w innych warunkach i też będą myślały i żyły inaczej.
Następowanie takich też rodzaju następstwa pokoleń, to też musimy się z tym w jakiś sposób liczyć. Ja obserwuję po swoich dzieciach. 3-letnie dzieci, które bez najmniejszego problemu obsługują urządzenia elektroniczne.
Tak. To znaczy, to też jest, wiemy dokładnie, że to też jest zamierzone działanie. Te sprzęty są tak robione, żeby były intuicyjnie, więc dzieci nawet łatwiej obsługują telefon komórkowy bez klawiatury niż ten z klawiaturą.
Tak.
Bo dla nich naturalne jest, że to się dotyka.
To jest bardzo, bardzo dla nich szkodliwe, jeśli w tak młodym wieku je obsługują to od razu, ponieważ byłam wcześniej przywołana, chciałam sprostować, że ja wcale nie mówię, że to, że młode pokolenie ma inaczej ukształtowane neurony, to jest takie dobre, bo właśnie chodzi o to, że za wcześnie dzieci dostają urządzenia elektroniczne i nie są w stanie pewnych struktur wytworzyć. I zwyczajnie chodzi też o to, żeby umieć zarządzać tą nową technologią, ale ja bardzo chciałabym podziękować obu paniom. Dla mnie to były bardzo wartościowe uwagi. Zwłaszcza panią Stefanię chciałam przeprosić, jeśli mówiłam za szybko, bo staram się zwracać na to uwagę, gdyż jak prowadzę szkolenia z seniorami, to rzeczywiście widzę, że to zbyt szybkie mówienie jest trudne. Więc przepraszam pani Stefanio, jeśli to było dla pani za szybko. Natomiast jeśli chodzi o uwagi pani Elżbiety i język, to zgadzam się w 100%. Starałam się wszystkie możliwe zamienniki, które znam, używać w moich wypowiedziach, dlatego że podzielam tą refleksję, że terminologia tak skomplikowana, używana jeszcze w obcym języku, zamiast porządkować sytuację, paradoksalnie wprowadza jeszcze większy nieporządek. Jednakże, tak jak tutaj moi przedmówcy powiedzieli, niektórych terminów naprawdę nie da się przetłumaczyć na tyle, powiedzmy, krótko, żeby posługiwać się nimi w takiej rozmowie właśnie radiowej czy telewizyjnej, więc staramy się, myślę, wszyscy, którzy zajmują się tym tematem, jak możemy wypośrodkować to i jeżeli rzeczywiście używamy tych terminów, ja na przykład z pełną świadomością używam terminu fake news, chociaż mogłabym powiedzieć kłamstwo lub kaczka lub wiele innych polskich terminów, ale na przykład pokolenie takie do 30 roku życia, ten termin traktuję jako termin oczywisty, więc jeżeli ja chcę do nich na przykład dotrzeć, to uważam, że ten termin jest adekwatny, bo oni będą wiedzieli, o co mi chodzi. Oczywiście, że osoby starsze być może czasami rzeczywiście są poszkodowane w tym znaczeniu, że nie mają tak swobodnego dostępu do tego języka technologicznego, ale mimo wszystko staramy się. Ja zapewniam i zachęcam zresztą do korzystania z tych słowników. Sama pracowałam teraz nad takim projektem, kodeksem dobrych praktyk w walce z dezinformacją, więc zachęcam do sprawdzenia tych rzeczy, bo one są, jest ich bardzo dużo. Myślę, że wiele instytutów pracuje nad tym, żeby takie słowniki powstawały. Nasza uczelnia zresztą niedawno też opublikowała taki słownik. Także to nie jest tak, że my tego, pani Elżbieto, nie robimy. Robimy to, ale trzeba znaleźć właśnie ten balans między tym pokoleniem starszym a młodzieżą, bo też ja pracuję w szkole z młodzieżą i wiem, że pewne sformułowania są dla nich po prostu w języku polskim niezrozumiałe, bo oni po prostu do słownika języka polskiego też za często nie sięgają. Więc to jest trudne wyzwanie, natomiast ja się zgadzam w 100%. Wszystkie terminy, które jesteśmy w stanie przetłumaczyć na język polski, powinniśmy tłumaczyć na język polski i jeśli tylko będzie taka możliwość, to na pewno będziemy udoskonalać nasz warsztat. To mówię już w imieniu, może niepotrzebnie w imieniu wszystkich, ale ja swój na pewno żeby jak najdokładniej i jak najrzetelniej móc do Państwa dotrzeć.
No, komputer już będzie komputerem do końca. No, do maszyny liczącej już chyba raczej nie wrócimy, jeżeli chodzi o język. Natomiast, no rzeczywiście, to też jest oczywiście prawda. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Agnieszka z okolic Warszawy.
Witamy.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tą audycję. Sporo można dowiedzieć się takich różnych, no, ciekawych rzeczy. Ja chciałam powiedzieć, że no, za kilka lat będę już na emeryturze i muszę powiedzieć, że tak moje życie polegało na tym, że mocno tak utknęłam z pracą w domu. Poświęciłam się właśnie wychowaniu dzieci, starałam się jak najmniej z placówek korzystać, z różnych względów też dzieci chorowały dużo, a teraz mam już wnuki i tutaj usłyszałam takie słowo właśnie, że część tych ludzi mojego pokolenia to jest ludzi wykluczonych i to może jest takie bardzo takie trochę straszne słowo wykluczonych, ale właściwie ja się taką czuję. Jestem tak do tyłu przez tą właśnie takie zaangażowanie w to, co robię w domu. Nie wiem, może też taką nieudolność, czy zbyt małolotny umysł, że ja nie nadążam po prostu za tym wszystkim. Bardzo kocham moje wnuki, które też często mówią, babcia, jak to ty tego... Nie wiesz, ja ci to pokażę. Taki mały mówi, on mi pokaże, jak się coś włącza w telefonie, albo ja idąc do kogoś nawet nie potrafię włączyć radia. Przepraszam, że tak mówię, ale kiedyś się szło i to radio wszystkich się tak samo włączało, a teraz jest problem, żeby przeczytać na pilocie, czy po prostu, no nie wiem, może ja jestem aż tak mocno jakoś ograniczona. Ja się tylko chciałam zapytać, czy gdzieś po prostu mogłabym, jakby chcąc dogonić te wnuki, jeszcze gdzieś jakąś wiedzę na ten temat zdobyć, bo czasami jestem przerażona i wstydzę się, że ja takich prostych rzeczy dla młodych ludzi ja po prostu nie rozumiem albo nie umiem obsłużyć. Mieszkam w dużym mieście, ale tak może nawet powinna, może to jakiś grzech zaniedbania jest, że ja tak prawda, i wolę dzieciom książki poczytać, porysować, a komputer jest dla mnie obcy. Mm-hmm. Tak się chciałam z tym podzielić. Dziękuję bardzo za tą audycję. Tak.
My również bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos, bo to też jest ważny głos, taki, no też z jednej strony pełen niepokoju, ale z drugiej strony też takiego pragnienia na tyle, na ile to możliwe, dosięgnięcia czy dobiegnięcia do tego peletonu, że tak powiem, który jest u początku. Bardzo gorąco dziękujemy. Myślę, że nasi goście też będą próbowali odpowiedzieć.
Dziękuję
za chwileczkę.
Serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
z tej strony Alina z diecezji świdnickiej.
Witamy.
Bardzo fantastyczna jest ta audycja i chciałabym się odnieść do moich przedmówczyń. Przed chwileczką mówiła pani, która zmierza do emerytury. Ja już od 3 lat prawie jestem na emeryturze, a przed nami jeszcze mówiła pani o języku hermetycznym, że to nie dociera do nas, to jest język zamknięty, szczególny i tak dalej. Ja natomiast ze swego doświadczenia, ponieważ mieszkam w małej wiosce i raz w tygodniu lubię jechać, nie powiem do jakiego miasta, na adorację Najświętszego Sakramentu, a że kościółek mieści się przy liceum, gdzie, no wiadomo, jest młodzież, I zazwyczaj jadąc tam, no przynajmniej raz w tygodniu, przechodzę koło tego liceum i uwielbiam ten moment, kiedy młodzież wychodzi albo ze szkoły, albo ma długą przerwę, ponieważ mam tyle czasu, że mam czas na modlitwę, na różaniec i tak dalej. Jeżeli słyszę, ponieważ ta poprzednie panie nie mówiły o tak zwanych jeszcze wulgaryzmach, o wulgaryzmach nie mówiły. Mam coś takiego, że nim dojdę na tę adorację, że za każdy wulgaryzm przynajmniej jedną zdrowaśkę odmówię. I uwielbiam, jeżeli ta młodzież wychodzi, proszę ojców i proszę państwa w studiu, że zmniejszam krok, żeby się nasłuchać jak najwięcej tego, co mówi młodzież. Oni wychodząc nie używają telefonów, tylko ze sobą rozmawiają. I proszę mi wierzyć, że to jest bliziusieńko, może jakieś 50 metrów od tej szkoły do kościółka adoracji. Proszę mi wiedzieć, że tyle zdrowasiek nazbieram od młodzieży, że trzeba by było siedzieć do wieczora się modlić.
Pani Alino, znaczy dziękujemy, bo to nie do końca nie jest temat. Rozumiem problem, o tak powiem. Rozumiem tutaj to, co chciała pani zaznaczyć. Faktycznie jest to rzeczywistość problematyczna.
Także prócz hermetyzmu, to jeszcze wulgaryzmy, proszę dołączyć.
Dokładnie.
Szczęść Boże, Bóg zapłać,
Bóg zapłać
wielkie.
Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Oddajemy głos naszym gościom, bo już kolejni radiosłuchacze czekają.
Co do drugiego telefonu muszę przyznać, że bardzo fajny pomysł. Tak,
zainspirował mnie.
Tak. To muszę przyznać. No to jest bolączka upadającej chyba kultury. Co do pierwszego telefonu, ja powiem tak, nie powinna się pani czuć moim zdaniem osamotniona. Sytuacja sprzed kilku dni, miałem problem ze znalezieniem jakiejś funkcji na dekoderze i 36-letni inżynier. 8-latek mi bardzo szybko wyjaśnił, jeżeli chodzi o posługiwanie się elektroniką. To jest, myślę, że przede wszystkim spróbować od najprostszych rzeczy. Od telefonu. Nie bać się. Czytać to, co jest napisane na ekranie. Każde takie urządzenie ma wbudowane samouczki. I na spokojnie. Nie da się tego zepsuć.
Ale też z drugiej strony pytać dzieci, wnuków, na ile to jest możliwe. Też myślę, że w jakichś tam gminnych ośrodkach czy w jakichś domach kultury są też organizowane kursy dla seniorów.
Kursy dla seniorów, tak zwane też uniwersytety trzeciego wieku. Przykładem czego były między innymi też kursy realizowane przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W zeszłym roku mieliśmy bardzo fajne grupy seniorów, które przyjeżdżały do nas na rozmaite szkolenia i kursy, między innymi też
informatyczne.
Bardzo zadowoleni wracali, pytali o kolejną edycję, więc myślę, że takie kursy i tym podobne są organizowane także w innych ośrodkach. Co jeszcze chciałam powiedzieć? No jest to na pewno jedno z ogromnych wyzwań dla świata cyfrowego, świata informatyki, dla twórców, kreatorów właśnie tych wszystkich usług cyfrowych i całej, prawda, wirtualnej rzeczywistości, żeby uczynić ten świat również dostępnym cyfrowo. I to zagadnienie dostępności cyfrowej jest teraz bardzo mocno akcentowane również przez struktury międzynarodowe. Powstają liczne działania, projekty, które są nakierowane właśnie na to, by włączać tę część społeczeństwa również do tego naszego cyfrowego świata poprzez między innymi szkolenia, poprzez taką edukację cyfrową i dzięki temu można nabrać takich kompetencji cyfrowych, które pozwolą chociaż w jakimś takim właśnie podstawowym zakresie również korzystać z tych dobrodziejstw tak naprawdę cyfrowej kultury.
Pani doktor?
Tak, pani Agnieszko, myślę, że dała pani nam wspaniałą okazję, za którą pani dziękuję, do poruszenia takiego bardzo ważnego wątku, jakim jest taka socjologiczna i społeczna wymiana doświadczeń między seniorami. Proszę wybaczyć, że już panią zakwalifikuję do seniorów, choć to troszkę przed emeryturą pani wspominała, ale między seniorami a ich wnukami. Otóż paradoksalnie jest to piękny moment, kiedy pani wnuki mogą pani czegoś panią czegoś nauczyć właśnie w tym obszarze cyfrowym, a pani może podzielić się z nimi tą wiedzą i doświadczeniem z takiej perspektywy właśnie życiowej. I myślę, że z tego warto korzystać, bo też ta młodzież często jest niestety zostawiona sama w sobie z tym światem cyfrowym i to, że my się nim zainteresujemy, że my powiemy, chodź, pokaż mi, w co grasz, chodź, naucz mnie tej gry, chodź, pokaż mi, jak to obsługiwać, to powoduje, że tworzymy z nimi głębszą relację. A to jest dzisiaj tak bardzo potrzebne, żeby budować te międzypokoleniowe relacje, że wydaje mi się, że paradoksalnie może to jest i dla pani szansa, i dla wnuków ogromna szansa, żeby wypracować jakąś nową, piękną komunikację i relacje. Natomiast jeśli chodzi o kursy i szkolenia, to tak jak pani dziekan powiedziała, jest bardzo dużo takich kursów. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, ja tak będę prosto mówić właśnie, żeby to było łatwe, kompetencje cyfrowe, może pani ewentualnie wpisać kompetencje cyfrowe seniora, tak żeby to się wyświetliło. I jest bardzo duża szansa, że będzie sporo takich kursów, zarówno w wersji online, jak i w wersji stacjonarnej. Zachęcam do zapisania się do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdyż tam też jest bardzo dużo takich zagadnień. I nie czuć się, to znaczy nie czuć się, trudno mi pani uczucia w sumie zmienić, ale starać się dostrzegać też szansę w tym, że nawet jeżeli to wykluczenie jest, czy tam brak pewności siebie w tym obszarze jest na wysokim poziomie, to że rzeczywiście jest dużo okazji i dużo szans do tego, żeby te kompetencje zdobyć. A myślę, że to było piękne, że pani powiedziała, że bardzo by pani tego chciała i to jest już połowa sukcesu, więc ja pani bardzo kibicuję. A jeśli chodzi o wulgaryzmy, no to powiem tylko, że no, w szkole na przerwach czasami ciężko przejść.
Ale chyba nie w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.
Ależ nie, ja pracuję też w szkole warszawskiej, natomiast z tymi wulgaryzmami to też jest tak, że to jest kwestia braku czytania. Młodzież nie ma po prostu bogatego wokabularza języka polskiego, gdyż bardzo mało czyta książek, stąd czasami te wulgaryzmy to są jedyne słowa, którymi oni się na co dzień gdzieś tam
porozumiewają. A że są słowami wieloznacznymi, to można w wielu momentach wykorzystać. Pani doktor, ja bym jeszcze tylko się odniósł do tego, o czym pani mówiła na samym początku, o tej relacji do młodego pokolenia, że można poprosić, aby ono mnie czegoś nauczyło. Ja też chciałbym uczulić wszystkich naszych radiosłuchaczy, szczególnie właśnie seniorów, którzy jako dziadkowie albo jako pradziadkowie proszą swoje wnuki czy prawnuki o to, żeby coś mi tam pokazały i coś mnie tam nauczyły, żeby jednak próbowały się dzieciom odwdzięczyć, ucząc je też czegoś, bo to jest niestety problem, w którym, ja nie chcę teraz występować, bo to też nie jest temat, ale to też jest problem, który się zauważa, że dziadkowie w wielu momentach, albo nawet rodzice stają przed dziećmi jako ci, którzy mniej wiedzą i dziecko też w sobie wyrabia taki mechanizm, że jest mądrzejsze od swojego rodzica, czy mądrzejsze od swojego dziadka. Nie. Ty pokażesz mi coś, jak się obsługuje telefon, jak się włącza radio, komputer czy telewizor, ale ja pokażę ci też coś, czego ty nie wiesz, żeby ta relacja wzajemna była. To jest bardzo ważne z perspektywy właśnie tej relacji z młodymi. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Ja nazywam się Ala.
Witam.
I dzwonię z Torunia. Chciałam tak trochę też nawiązać do poprzednich, tych pierwszych telefonów. Myślę, że język, którym się wszyscy Państwo posługujecie, jest jak najbardziej właśnie adekwatny do tego tematu technologii i wizji technologii w dzisiejszych czasach. I może być on niezrozumiały, ale to właśnie jeszcze bardziej pokazuje, w jakich czasach teraz żyjemy i jak bardzo negatywnie technologia wpływa na to, co mówimy i jak mówimy. Nawiązując do mojego pytania, chciałam zapytać o sieć 5G i myślę, że jest tam dzisiaj mówione i niekiedy wmawiane, że jest to coś dobrego i że nie ma w tym żadnych zagrożeń, ale jeżeli ktoś chce właśnie poszukiwać i dochodzić do prawdy, znajdzie informacje i dojdzie do tego, że właśnie ta sieć ma jakiś negatywny wpływ. I stąd moje pytanie. Chciałam zapytać, czemu służy ten ciągły rozwój i pośpiech właśnie na przykładzie tej sieci? Czy to wszystko nie jest robione pod pozorem dobra, a podprogowo i powoli chce się jakoś ingerować i wpływać na nasze życie?
Bardzo Pani Alicjo dziękujemy. Za chwileczkę oczywiście poprosimy naszych gości o to, żeby się odnieśli do tego pytania. Odbierzemy jeszcze kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo, prosimy bardzo.
Halo?
Tak.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, któż się do nas dodzwoni.
Z tej strony Robert. Ja chciałem się podzielić taką refleksją własną. Mam 55 lat i zaczynałem swoją karierę w latach, końcówce lat 80. i w 90. jako inżynier elektroniki. I chciałem powiedzieć Państwu, że w ogóle ten temat ciągnie się ze mną przez całe moje życie, a zanim chwilkę go rozwinę, to na wstępie chciałem podziękować bardzo Państwu za to, że się zajmujecie tego typu problemami, które dzisiaj poruszamy, bo ja się nie spotykam z kimś z takim sercem, jak Państwo podchodzicie do tych problemów, które są, które zaraz sam poruszę na własnym doświadczeniu. Otóż ja przez te lata rozwijałem się obok tej całej technologii, która parła do przodu i nigdy nie byłem na żadnym kursie, nigdy nie uczestniczyłem w żadnym szkoleniu tu w kraju. Na początku trochę za granicą, natomiast później sam rozwijałem swoją wiedzę na podstawie doświadczeń literatury zagranicznej. I mam troje dzieci. Jeden z moich synów poszedł w moje ślady i on zupełnie pochłonęła go ta technologia, ta elektronika. I to, czym chciałem się podzielić. W czasach moich, tych młodych lat, kiedy rozwijaliśmy swoją wiedzę na bazie ówczesnej elektroniki, informatyki, mieliśmy ciągle jeszcze obecne relacje takie międzyludzkie. Miałem dużo kolegów, spotykaliśmy się, wyjeżdżaliśmy razem na weekendy, na obozy, graliśmy w wolnym czasie w piłkę. A teraz to, co ja obserwuję i czego nie mogę wytłumaczyć swojemu synowi, to oni się zupełnie zamykają w kręgu tej elektroniki. Proszę mi wierzyć, że oni bez przerwy komunikują się, ale poprzez jakieś gry, poprzez jakieś moduły elektroniczne, które sami tworzą, natomiast nie spotykają się, nie odwiedzają się. Wyłącznie jest to komunikacja na bazie tych doświadczeń elektronicznych, co oczywiście, jak Państwo się zgodzą, znacznie zawęża ich relacje. Jest to w ogóle problem, bo ja nie mogę syna wyciągnąć z domu, bo on jest ciągle zajęty patrzeniem w monitor lub ekran telefonu. I to jest moim zdaniem taki problem, na którym my wszyscy doświadczeni ludzie, znający się na tej tematyce, powinniśmy pracować, żeby nasze pokolenie naszych dzieci i młodych ludzi w jakiś sposób zachęcić też do normalnego życia. Bo jak tak dalej pójdzie, ja mam taką obawę, że cała ta nauka, cała ta siła, która, że tak powiem, została wdrożona do stworzenia tej technologii, cała ta siła, że tak powiem, pójdzie na marne z uwagi na to, że nie będziemy w stanie, mówię tutaj o polskim pokoleniu, nie będziemy w stanie właściwie użyć tej wiedzy, którą nasi młodzi ludzie posiadają. Ja mam taką po prostu obawę i tym chciałem się z Państwem podzielić. Jeszcze tylko kończąc, bo tutaj moja poprzedniczka mówiła, powiedziała kilka słów o, wyraziła swoje obawy o wdrażaną sieć 5G. Proszę Państwa, jak każda nowa sieć emitująca fale elektromagnetyczne, wprowadza pewien szkodliwy element w nasze życie. I temu się nie da zaprzeczyć. jest to niestety kolejny, że tak powiem, kolejna gorzka pigułka naszej cywilizacji, ale balansując plusy i minusy, trzeba też powiedzieć, że sieć 5G znacznie poprawia transfer przesyłowy informacji. Te serwery, mają wtedy większą pojemność przetwarzania i jednak ta masa informacji, która nam służy w życiu, w naszym życiu codziennym, no ona się ciągle zwiększa, ciągle nam przybywa różnych rzeczy. No w świat za tym musi iść też technologia i ta sieć 5G jest właśnie tego przykładem. Mm-hmm. Dziękuję.
Panie Robercie, bardzo serdecznie dziękujemy. Również pozdrawiamy i z tego, co słyszymy, to życzymy szerokiej drogi. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór ojcu i gościom w studio. Ja może nie będę, słuchacz z Małopolski, ja może nie będę opowiadał tu o falach i o nadajnikach, ale ja opowiem o stereotypach i o zachowaniach, które tu kojarzę z korzystania technologii. Więc ja mam bezpełna 60 lat w tej chwili. Doskonale się posługuję urządzeniami elektrotechnicznymi typu telefon, smartfon, nawigacja, ponieważ w racji wykonywanego zawodu i przesyłu informacji, jakie przeze mnie przechodzą, jestem kierowcą ciężarówki, muszę się jakoś tym wszystkim ogarniać, ponieważ różne maile, zamówienia, niezamówienia, więc korzystam z tego jak najbardziej doskonały sposób. Ta pani, która się czuje taka troszeczkę wycofana, czy tam nieszczęśliwa z racji tego, że nie potrafi włączyć radia, niech się czuje szczęśliwą, że ją to wszystko też w jakiś sposób omija, bo ostatnio byłem świadkiem takiej sceny. Szybciutko opowiem. Jechałem autobusem do Krakowa i wsiadły dwie panie, podejrzewam, że przyjaciółki, znajome, jechały na pogrzeb. Jedna oczywiście zaraz wyjęła smartfon, a druga siedziała grzecznie i tam jakąś chciała z nią dyskusję prowadzić. No i tam z kontekstu tej dyskusji ta pani, która była bez smartfona, mówi, no założyłam do drzwi nowy zamek. A ta pani ze smartfonem stale w tym smartfonie, tym paluszkiem tam sobie przesuwa wszystko. A ona i mówi tak, no ja już to wiem o tym, mówiłaś mi to, nie powtarzaj się, nie przeszkadzaj mi teraz, bo ja teraz czegoś szukam. Więc nawiązując do dyskusji, żeby ta technologia była w sposób właściwy wykorzystywana przez ludzi, bo tak jak powiedziałem, za mało mamy między sobą relacji międzyludzkich, za mało rozmowy, te smartfony, to korzystanie z tych właśnie laptopów, no teraz w smartfonach mamy wszystko, więc wystarczą smartfony, wyciągamy z kieszeni wszędzie. I ja z racji tego, że jeżdżę ciężarówką i siedzę wysoko, to czasami jak jadę autostradą, widzę samochody z lewym pasem, które mnie wyprzedzają. Każda jedna osoba, która siedzi na miejscu pasażera, a nierzadko też i kierowca, ma na kolanach smartfon i w tym smartfonie podczas jazdy też tam przegląda sobie coś, ogląda film czy tam jakieś strony, więc jest to zmorą naszą. Musimy kontrolować czas korzystania z tych urządzeń i wcale nie bym nie namawiał tak do końca starszych ludzi, ażeby tak nagminnie zacząć korzystać z tych urządzeń, bo to jest dla mnie to jest zmora. Ja to korzystam z tego tylko i wyłącznie i jako narzędzia pracy. Mm-hmm. Jeżeli mam tylko czas, przychodzi sobota, niedziela, ja nawet potrafię być bez telefonu z domu. Ktoś do mnie dzwoni, kiedyś do mnie żona dzwoni, Wojtek, ja do ciebie dzwonię, ty nie masz telefon. No nie mam, bo ja mam dzisiaj wolny dzień.
No, panie Wojciechu, cóż, z jednej strony można powiedzieć, no gratulujemy takiego też samozaparcia i umiejętności odcięcia się, bo to rzeczywiście coraz trudniejsza umiejętność.
Musimy się kontrolować, bo jest wiele piękniejszych rzeczy, jak przeglądanie świata wirtualnego w smartfonach. Jest wiele piękniejszych rzeczy i potrafmy to dostrzec jeszcze, póki możemy.
Bardzo dziękujemy.
Wszystkich pozdrawiam. Do usłyszenia.
Szczęść Boże, do usłyszenia i również życzymy szerokiej drogi z tego, co słychać. Prosimy naszych gości o to, żeby się odnieśli do telefonów.
Tak, rzeczywiście jesteśmy w dużej mierze już, można powiedzieć, zmanierowani posiadaniem smartfonów i często wychodząc z domu, łapiąc się za kieszenie, sprawdzamy, czy na pewno go nie zapomnieliśmy. Bo jeśli tak, to już się zaczyna, prawda, jakaś panika włączać i wracamy prędziutko, żeby ten smartfon był razem z nami. Rzeczywiście wpływa to bardzo negatywnie na młodych ludzi. Ja to też obserwuję, o czym wspominał pan Robert w kontekście swojego syna. Obserwuję to również na przykładzie mojej córy, która często pytana przeze mnie, dlaczego nie umawia się z koleżankami gdzieś, żeby sobie wyjść, pospacerować, pójść do kawiarni. No ale mamo, my przecież się cały czas spotykamy. No właśnie, w wirtualny sposób, gdzieś na jakichś komunikatorach, młodzież w ten sposób teraz jakby no, widzi te relacje interpersonalne i rzeczywiście czasami trudno jest wpłynąć już na jakąkolwiek zmianę w tym kierunku.
Ale to też ja myślę, że gwoli sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że to nie tylko młodzież.
Ale wydaje mi się, że też my jesteśmy wszystkim odpowiedzialni za to, dlatego że...
Bo bardzo wielu starszych też ma problem z tym, żeby się odkleić od telefonu czy od tabletu.
Ja zauważyłem jeszcze inną taką prawidłowość. Z racji tego, że syn jest w pierwszej klasie szkoły podstawowej i mam obowiązek zawożenia i odbierania dziecka ze szkoły. Jak wspominam swoje czasy podstawówki, liceum, brało się plecak, wychodziło z domu i wracało po lekcjach. Czasem się poszło na wagary, gdzieś się udało wywinąć, trochę przyszło się później, za co oczywiście od rodziców po uszach się troszeczkę dostało. A na dzień dzisiejszy o godzinie 7:30, jak podjadę pod szkołę, jest jeden wielki korek.
Wyręczamy dzieci
z samodzielności.
Dzisiaj nie można uciec na wagary, bo zaraz rodzic dostaje SMS-a z elektronicznego dziennika.
Ja będę wiedział szybciej, niż syn będzie chyba chciał wyjść ze szkoły.
Z tak aplikacji mi się śledzącej prędzej dostajemy
to
taki
tak, dzieci śledzimy. Dzieciom zakładamy blokady na telefony. Ja to się zgodzę. To jest fajna rzecz. Jestem w stanie kontrolować czas odblokowania telefonu dziecka. To jest fajne narzędzie. Na razie robimy wszystko z małżonką, żeby jak najbardziej, jak najdalej tą elektronikę od dzieci odpychać. Nie możemy dzieci wykluczyć od tego, nie możemy dzieci od tego odciąć, dlatego że
hamujemy
ich rozwój, hamujemy tempo ich rówieśników. Przecież to dziecko w momencie, kiedy idzie do szkoły, i na przerwach z innymi dziećmi bawi się, rozmawia. Jeżeli te dzieci żyją grami komputerowymi, memami, filmikami i my nasze dziecko odetniemy, to w tym momencie jest zagrożenie tego, że to nasze dziecko stanie się odludkiem i to też będzie temu
dziecku
szkodziło.
I też będzie wykluczone.
Więc dawkujmy to w mądry sposób. Uczmy te dzieci odpowiedzialnego korzystania z tych środków przekazu.
Pani doktor?
Przede wszystkim dzieci uczą się przez modelowanie, czyli jeżeli dajemy im dobry przykład i sami umiemy odstawić telefon, kiedy spędzamy czas w domu, to pewnie dzieci będą nas naśladowały. Natomiast jeżeli zwracamy uwagę dzieciom, trzymając telefon w dłoni, to prawdopodobnie nie zadziała, a bardzo często tak jest, że no nie siedzieć na podwórko i mówi to właśnie mama, która akurat przegląda jakieś tam sukienki na Facebooku, bo robi zakupy i tłumaczy, że ale ona przegląda, bo ona robi zakupy. No to stąd te dzieci nie mają takiego poczucia, że mają iść na to podwórko, no bo skoro rodzic nie daje tego wzoru, to rzeczywiście jest wtedy mało wiarygodny. Z drugiej strony my pewnie sami sobie nie do końca zdajemy sprawę, że używanie smartfona oddziałuje też na nas biologicznie. Pojawiają się u osób dorosłych zaburzenia snu. To też wynika z tego, że przed snem bardzo dużo patrzymy na niebieski ekran. To światło oddziałuje na nasz mózg i mamy różnego rodzaju problemy zdrowotne. Także ta higiena, o której, jeśli dobrze pamiętam, mówił pan Robert, ona jest bardzo ważna i jest ogromnym wyzwaniem, bo tutaj z kolei ojciec wspominał wcześniej, bo jesteśmy uzależnieni i mówię świadomie my, bo wszyscy jesteśmy troszkę troszkę już uzależnieni od mediów, pewnie w różnym stopniu i na różnym poziomie, ale teraz dbałość właśnie o to, żeby te media racjonalnie użytkować, żeby umieć też zrezygnować, żeby umieć odciąć się na jakiś czas, odpocząć, dać sobie właśnie trochę tego analogowego świata, jest naszą odpowiedzialnością i tutaj bym zaakcentowała odpowiedzialnością, bo tak jak o ile z tym lenistwem, o którym wcześniej rozmawialiśmy, to tak tylko połowicznie się zgadzam, o tyle uważam, że to już na poziomie moralnym jest pewna odpowiedzialność za takie rozsądne i właśnie dobre użytkowanie mediów, tak aby nie narażać siebie i swoich bliskich na te bardzo negatywne konsekwencje ich nadużywania. Natomiast jeśli chodzi też o tak dla porządku o to wykluczenie seniorów, to ja nie chciałabym mówić, że to jest stereotyp, bo to są naprawdę już na wszelkie strony wyniki badań, które wskazują, że jest bardzo duża liczba wykluczonych seniorów, więc ci, którzy mają to szczęście nie być wykluczonymi, są szczęściarzami, natomiast bardzo duża grupa naprawdę cierpi z tego powodu, ale też na pewno moją intencją nie było zachęcanie tych seniorów do tego, żeby dawali się wciągnąć w ten negatywny aspekt nowych mediów, czyli właśnie w takie bezmyślne z nich korzystanie, tylko raczej właśnie umiejętność zarządzania technologią i wykorzystanie jej do tego, aby nam służyła, a nie do tego, żeby nas wchłonęła i tak naprawdę technologia przejmuje trochę kontrolę nad naszym życiem, właśnie nad tym, kiedy idziemy spać, co jemy, co nam się wyświetla. Stąd tutaj chciałam to wyprostować, że ja przynajmniej nie zachęcałam pań do tego, żeby traciły powiedzmy ten cenny czas rzeczywisty, siedząc na przykład na pewnym portalu, ale zachęcałam raczej do tego, aby spróbowały przełamać swoje bariery cyfrowe i umiały po prostu na tyle korzystać z tej technologii, żeby mogły sobie chociaż częściowo to życie ułatwić. Ja jestem ogromną fanką tego, aby tworzyć relacje w świecie rzeczywistym i właśnie nie traktować tego, że wyjdziemy bez telefonu jako wielkie osiągnięcie, bo to jednak powinno być coś naturalnego, że umiemy ten telefon naturalnie odstawić. I wiem, że teraz to jest bardzo trudne, ale jako tutaj chyba w tej rozmowie jakaś optymistka, wierzę, że jest to możliwe i jak dobrze będziemy rozumieć też, jak te technologie na nas wpływają, to łatwiej nam będzie właśnie umiejętnie je kontrolować i odstawić, kiedy uznamy, że jest już tego za dużo.
Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję i w ogóle naszym gościom gorąco dziękuję, bo już minęliśmy 23:30, już nawet jeden, więc to znak, że nasza audycja dobiegła końca. No cóż, niech tradycji stanie się zadość. Kogo pozdrawiamy na zakończenie? Po kolei, panie Krystianie.
No to ja pozdrawiam swoją rodzinę z Frysztaka z Podkarpacia, no i pozdrawiam również Alicję, moją dziewczynę, oraz pozdrawiam moją grupę informatyki medialnej, znajomych właśnie z roku studiów na Akademii Kultury Społecznej Medialnej.
A przy okazji zapraszamy.
I zapraszamy oczywiście, bardzo fajny kierunek, polecam, bardzo fajne rzeczy, bardzo fajni wykładowcy i ogólnie fajna szkoła, super kampus.
Pani prodziekan?
Ja też tradycyjnie pozdrowię moją najbliższą rodzinę, a w kontekście nadchodzącego dnia, 26 maja, pozdrawiam również wszystkie mamy w każdym wieku z okazji tego święta, a szczególnie właśnie ślę też pozdrowienia mojej mamie, już seniorce, która też ma prawo czuć się wykluczona i ma te same problemy, o których wspominały tutaj nasze panie rozmówczyni.
Panie inżynierze?
Małżonka, bo najprawdopodobniej słucha również rodziców i tutaj również wszystkiego najlepszego, mamo, a słuchaczy i moich studentów.
I pani doktor?
Ja również pozdrawiam moją rodzinę, zwłaszcza Jarka Świątka, który słucha i pisze, że jest bardzo pod dużym wrażeniem, więc jego, ale szczególnie pozdrawiam tych wszystkich, którzy chcą nauczyć się czegoś w kontekście nowych technologii, chcą poszerzyć swoją wiedzę i nabyć nowych umiejętności. Tym wszystkim osobom życzę sukcesów na tym polu, no i jeszcze serdeczne pozdrowienia dla moich uczniów i studentów.
Wizja przyszłości cyfrowego świata i mediów to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi byli przedstawiciele Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, pani dr Ilona Nowosad, prodziekan i kierownik Katedry Instytutu Informatyki Medialnej, pani dr Klaudia Rosińska, specjalistka do spraw dezinformacji, wykładowca na Akademii, pan magister inżynier Adam Szalach, wykładowca oraz pan Krystian Lachor, student pierwszego roku studiów magisterskich informatyki medialnej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ja również bardzo serdecznie państwu dziękuję za ten czas. Te słowa mówił ojciec Wacław.